pracę lustrzankę. Ja mam lustrzankę, na przykład widziałam.
Nie słychać, pani przewodnicząca. Albo za daleko, albo coś, coś nie działa.
Słuchać?
Ja się nie nagra.
Muszę to zabrać.
Nie wiem, no.
Ja muszę to skończyć, coś nie działa.
Coś nie być połączone, jeżeli mam się to
zabrać.
Dzień dobry, witam serdecznie na Komisji Edukacji i Sportu. Witam zastępcę burmistrza Andrzeja Męcza, witam naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych. Witam dyrektora Moskiewicz, Jakuba Kuźla, witam członków naszej komisji, witam przybyłych rady, witam gości, rozumiem mieszkańców, czy mieszkańców. Porządek naszego dzisiejszego posiedzenia to MOSiR, finansowanie i analiza działalności ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia dzieci i młodzieży, współpraca MOSiR ze stowarzyszeniami i grupami sportowymi, opiniowanie materiałów sesyjnych i sprawy różne. To ja teraz w tym momencie oddam głos panu dyrektorowi Hali MOSiR. Bardzo proszę.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Materiał otrzymali Państwo, myślę, że się też Państwo z tym materiałem zapoznali. Natomiast ja pozwolę sobie w takim telegraficznym skrócie przez ten materiał przejść. No i oczywiście jak będą później jakieś pytania, to będę do Państwa dyspozycji. Więc pozwolę sobie zacząć. Finansowanie, analiza działalności ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia dzieci i młodzieży. Współpraca MOSiR ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi. Szanowni Państwo, celem statutowym ośrodka jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb społeczności gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, w szczególności poprzez popularyzację walorów rekreacji ruchowej, prowadzenie działalności w zakresie sportu i rekreacji ruchowej, organizację imprez sportowych i rekreacyjnych, prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej, tworzenie, utrzymanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej, współpraca z organizacjami z terenu miasta działającymi w dziedzinie kultury fizycznej. Ja bym chciał zwrócić Państwa uwagę na fakt, że w ramach swojej działalności MOSiR jest albo organizatorem, albo współorganizatorem, albo też pracownicy MOSiR-u biorą udział przy organizacji około 150 wydarzeń sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych rocznie. Później będzie informacja na temat tego, w jaki sposób to jest realizowane. Tutaj wspomnę szybko na temat obiektów, którymi zarządza MOSiR, ponieważ są pytania o to, czy te obiekty są w naszym zarządzie, czy nie są. Oczywiście hala Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dalej stadion imienia Józefa Pawełczyka razem z budynkiem trybuny. Boisko o sztucznej nawierzchni pełnowymiarowe. Obiekt przy ulicy Mickiewicza na Pioskach. Tam też jest taka mała infrastruktura sportowa w postaci ornika, dwóch korków tenisowych i małego boiska do siatkówki plażowej. Kolejny obiekt to są dwa boiska do siatkówki plażowej zlokalizowane w okolicach boiska sztucznego, pomiędzy boiskiem sztucznym a basenem. Park Grabek, a także obiekt restauracji, która była wyremontowana niedawno i w której mieści się restauracja Przystań Grabek. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o budżet naszej jednostki. Całość budżetu na rok 2025 to jest 6 544 500 zł. Natomiast warto w tym miejscu też zaznaczyć, że struktura opiera się tak naprawdę na trzech składowych stanowiących wydatki konieczne do funkcjonowania tej jednostki. 37% tego budżetu to są wydatki konieczne związane z wynagrodzeniami pracowniczymi, z koniecznością zabezpieczenia odpraw emerytalnych, PPK i Funduszu Świadczeń Socjalnych. 35% tego budżetu to są wydatki bieżące, o których opowiem przy okazji następnego slajdu. Natomiast 28% tego budżetu to jest tak naprawdę zaplanowana inwestycja, jest to kwota 1 800 000 złotych, związana z planowanym remontem hali wewnątrz. Jeżeli chodzi o budżet po stronie tych wydatków bieżących, tutaj też chciałbym zwrócić Państwa uwagę na jedną rzecz. 50% tego budżetu to jest podatek od nieruchomości oraz opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami. To jest 1 138 500 złotych. 562 tysiące złotych, czyli 24% tej części związanej z wydatkami bieżącymi, nie całości. To jest zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej i 26% tych wydatków bieżących to są nasze wydatki na tak naprawdę działanie MOSIL-u i różnego rodzaju organizowanie wydarzeń. Jeżeli chodzi o tą właśnie ostatnią część, pozwoliłem sobie wyszczególnić tutaj te kwoty, które zawierają najwyższe nominały. Oczywiście organizacja imprez, potem mamy serwisy i naprawy i obowiązkowe przeglądy i tak naprawdę połowę tej kwoty zawierają nam przeglądy, które musimy wykonać na obiektach. Obsługa informatyczna i utrzymanie serwerów, ubezpieczenia mienia, zakupy drobnego sprzętu, wywozy traw, gałęzi, liści, gruzu, utrzymanie wód piłkarskich, utrzymanie tężni solankowej, parku grawek, obsługa prawnej jednostki i drobne remonty. Zestawienie dochodów. Tutaj muszę zaznaczyć jedną bardzo ważną rzecz. Na podstawie uchwały Rady Gminy mamy zapis o tym, że mieszkańcy Stowarzyszenia Fundacje z terenu miasta Czelać mają nieodpłatny dostęp do obiektów sportowych, którymi zarządza MOSiL. 95% czasu pracy tych naszych obiektów to jest tak naprawdę czas, w którym stowarzyszenia, kluby sportowe z Czelaci na tych obiektach się znajdują. Jeżeli chodzi o dochody, zostawiłem rok 2024, który już dobiegł końca i przedstawiam też, jak na obecny moment wygląda rok 2025. Chciałbym zwrócić Państwa uwagę tutaj na pozycję wpływ z usług. Środki uzyskane z umów partnerskich i najmów komercyjnych obiektów z poziomu kilku tysięcy złotych rocznie jeszcze kilka lat temu wzrosły do kwoty niemal 65 tysięcy złotych rocznie w roku 2024. Analiza działalności ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia dzieci i młodzieży oraz współpraca ze stowarzyszeniami. Szanowni Państwo, miasto Czelać od lat przeznacza środki z budżetu gminy na dotacje dla klubów sportowych, które to w ramach tych środków realizują zadania związane ze sportem i współzawodnictwem sportowym. I to tak naprawdę stowarzyszenia w swojej istocie decydują o rodzaju zajęć, o ich częstotliwości, o grupie docelowej, o terminach, o instruktorach i w roli organizatora dbają o realizację tych zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami. MOSiL jako jednostka jest ukierunkowany na zajęcia rekreacyjne. My w swoim głównym i podstawowym zadaniu mamy wspierać wszelkie aktywności sportowo-rekreacyjne w mieście poprzez bardzo różne zadania związane m.in. z bieżącym utrzymaniem obiektów, z przygotowaniem ich pod te wydarzenie, poprzez użyczanie sprzętu, którym dysponujemy, użyczanie mienia, które jest na naszym stanie. I tak jak mówię, rocznie MOSiL jest organizatorem sam w sobie, w swoim, około 50 wydarzeń. Natomiast ta liczba imprez z roku na rok się oczywiście zwiększa. Natomiast też jesteśmy współorganizatorem, bierzemy udział przy 100 innych wydarzeniach rocznie. Mówię tutaj o imprezach, o których za chwileczkę też powiem. Natomiast chciałbym Państwu pokazać, to jest liczba osób uczestniczących w imprezach MOSiL w 2024 roku i to są tylko te najważniejsze wydarzenia, które tutaj wybraliśmy. Jest ich 20, natomiast chciałbym też zwrócić Państwa uwagę na to podsumowanie i liczbę osób dorosłych i liczbę dzieci, które wzięły udział w imprezach organizowanych przez jednostkę. My od roku mniej więcej troszeczkę zmieniamy też sposób, a właściwie też staramy się zmieniać grupę odbiorców naszych imprez. Chcemy nie tylko kierować nasze imprezy do dzieci i młodzieży, ale chcemy też dotrzeć do tych osób w wieku średnim i do osób dorosłych. osób. No i jak Państwo widzicie, te liczby są niemal równe, jeżeli chodzi o rok 2024, jeżeli chodzi o udział osób w imprezach, które organizował MOSI. Współpraca ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi. Szanowni Państwo, przede wszystkim tak, liczba współpracujących z naszą jednostką podmiotów z każdym rokiem się zwiększa. I tutaj każdego roku przybywa nam jakieś stowarzyszenie, bądź też jakiś podmiot, bądź też jakaś grupa mieszkańców, która jest zainteresowana współpracą, a co za tym idzie, jest też zainteresowana korzystaniem z obiektów, jakimi MOSIR dysponuje. Jeżeli chodzi o nasze działania, to w ostatnich latach został wprowadzony specjalny kalendarz Google, który jest dedykowany stowarzyszeniom do tego, aby one mogły tam podglądać, jak zarezerwowane są obiekty. Te obiekty są rezerwowane do 15 każdego miesiąca na następny miesiąc. Mówię tutaj o tych stowarzyszeniach, które stale przebywają na naszych obiektach. Został oddelegowany pracownik, którego wcześniej nie było, który obsługuje po prostu tę skrzynkę mailową i który dba o to, żeby był on uzupełniany. Jest też w stałym kontakcie z przedstawicielami oczywiście zainteresowanych podmiotów. Natomiast warto zaznaczyć, że zadaniem pracownika jest weryfikacja też poprawności zgłoszeń i kontrola, czy zgłoszone wydarzenia nie nakładają się na siebie. Natomiast obowiązkiem stowarzyszeń klubów sportowych jest zgłosić zapotrzebowanie na dany obiekt z odpowiednim wyprzedzeniem, ze wskazaniem rodzaju i charakteru imprezy. No i też to obowiązkiem organizatora danego wydarzenia jest zadbać o to, żeby spełnić wszystkie niezbędne formalności dla realizacji tego wydarzenia na naszym obiekcie. Jeżeli chodzi o stowarzyszenia i podmioty, z którymi współpracujemy, tutaj jest wyszczególnionych zdecydowana większość. Jak Państwo widzicie, są to różnorodne stowarzyszenia o różnej charakterystyce, o różnych potrzebach też. Dlatego to nasze wsparcie też wygląda różnie, jeżeli chodzi o dane konkretne stowarzyszenie. Czasami jest to po prostu udostępnianie obiektu, czasami jest to ustawianie namiotów i krzeseł, czasami jest to zadbanie o nagłośnienie, a czasami są to też działania, które wymagają zaangażowania większej ilości pracowników. Jeżeli chodzi o przykłady ostatnich zakupów, które zrealizowaliśmy, bo też je realizujemy, chcę tutaj zaznaczyć, że jeżeli chodzi o te zakupy, to są one zrealizowane z pieniędzy, które MOSIR w głównej mierze pozyskuje od naszych partnerów biznesowych, ponieważ my w naszym budżecie nie mamy aż tylu środków, które mogły pozwolić na to, żeby co roku uzupełniać jakiś sprzęt, żeby co roku dokonywać napraw, co roku dokonywać jakichś nowych uzupełnień brakujących elementów, które zgłaszają nam stowarzyszenie. Natomiast nie udało się zakupić kilka bramek, udało się też zakupić taki metalowy garaż z przeznaczeniem na sprzęt sportowy na stadionie na Piaskach, gdzie tam jest bardzo mały budynek obsługi stadionu i tej części magazynowej jest naprawdę niedużo. Wzmocniliśmy też sygnał nagłośnieniowy na stadionie Józefa Pawełczyka. Ja tylko wspomnę, że w projekcie tak naprawdę to nagłośnienie, które tam było zaplanowane, ono miało być nagłośnieniem tylko i wyłącznie dla speakera. Czyli dla osoby siedzącej tam na górze i odczytującej składy zespołów, ewentualnie nadający komunikaty dla osób, które muszą te komunikaty usłyszeć i znajdują się na widowni. Natomiast z czasem, po rozmowach ze stowarzyszeniami, po rozmowach też tutaj w mieście, no uznaliśmy, że trzeba byłoby zadbać o to, żeby była też wygoda prowadzenia, czy też zaapelowania, czy też jakiejś wypowiedzi, na przykład z płyty stadionu, czy też z bieżni. No i wtedy ten sygnał potrzebował wzmocnienia i to też zostało zrobione. Wybudowaliśmy dwa bólodromy, wymieniliśmy też panel nagłośnieniowy w hali MOSIR, to była prośba też koszykarzy. Natomiast no, też wykonanie takich napraw, na które pozwala nam budżet, bądź też pozwalają nam nasi partnerzy biznesowi. Wymienialiśmy kilkukrotnie żarówki oświetlenia boiska sztucznego. Ja wiem, że dzisiaj dalej mamy ten problem, natomiast on jest związany między innymi z tym, że żarówki, które są tam w tej chwili zamontowane, nie są już produkowane. Jest to obiekt, który powstał dobrych kilka lat temu i na dzień dzisiejszy szukamy rozwiązania w postaci finansowania zewnętrznego, które pozwoliłoby nam wymienić to oświetlenie na zupełnie nowe LED-owe, ale to musi po prostu potrwać, bo tak naprawdę ten obiekt nadaje się już też do odświeżenia, jeżeli chodzi o kwestie związane z nawierzchnią, ale to są kwestie milionowych wydatków. Dlatego też szukamy jakiegoś rozwiązania i finansowania zewnętrznego po to, żeby móc sobie z tym problemem poradzić. Oczywiście też wymienialiśmy tablice na Harry Mosir, naprawialiśmy silniki w zeszłym roku do koszul od koszykówki, które nie podnosiły się już i wymagały tego. Zamontowaliśmy w ostatnim czasie też kamery na boisku sztucznym, bo mieliśmy tam sporo aktów takiego wandalizmu, więc te kamery są w tej chwili przeglądane i mamy też większe rozeznanie na temat tego, co się dzieje. Zakupiliśmy urządzenie do nawozów, no i kupiliśmy też w ostatnim czasie lampy solarne, które mają oświetlić nam te miejsca wokół hali Mosir, które zgłosili nam między innymi tam przedsiębiorcy, że jest dosyć ciemno. Najważniejsze imprezy, które odbyły się w roku 2024 z udziałem jednostki Mosir, chciałbym też zwrócić Państwa uwagę na różnorodność tych imprez. Od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po bale karnawałowe dla dzieciaków, po zebrania spółdzielni, olimpiady seniorów, szlachetną paczkę, biegi, około 50 wydarzeń organizowanych dla uczniów szkół na wierzchni, jeżeli chodzi o różnego rodzaju zawody, to jest też m.in. Dzień Edukacji Narodowej. To wszystko to są imprezy, Szanowni Państwo, w których pracownicy Mosir biorą udział i którzy pomagają te imprezy zrealizować. I jeżeli chodzi o modernizację i rozbudowę obiektów. Szybciutko w ostatnich latach wyremontowane w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji był szereg obiektów. W 2022 roku zakończyła się termomodernizacja hali Mosir. W tym roku otrzymaliśmy już informację z Urzędu Marszałkowskiego o części dofinansowania związanej z wnętrzem tej hali. Będziemy teraz po majówce składać wniosek do Ministerstwa Sportu o drugą część finansowania, tak żeby można było też remont hali w środku przeprowadzić. W 2023 roku został zakończony remont stadionu imienia Józefa Pawłowczyka wraz z budynkiem obsługi stadionu. Też chciałbym tutaj zaznaczyć, że pierwotnie ten remont nie zakładał remontu wnętrza budynku obsługi stadionu, czyli tego wnętrza trybuny. Dopiero na etapie rozmów, które prowadziliśmy w trakcie trwania tej inwestycji, udało się tutaj kierownictwu miasta wygospodarować dodatkowe środki, dzięki czemu mogliśmy również dokonać tych remontów związanych z pomieszczeniami w środku. W 2023 roku my również wybudowaliśmy na nowo boiska do siatkówki plażowej, które znajdują się przy basenie. One są na czas funkcjonowania basenu też umową oddawane czeladzkim wodociągom po to, żeby ci, którzy korzystają z basenu, mieli dodatkową atrakcję w postaci tychże boisk. I w 2024 roku wraz z pracownią projektową przygotowaliśmy projekt drugiego stadionu, stadionu przy ulicy Mickiewicza i tutaj szukamy też finansowania, miasto tutaj szuka finansowania na realizację tego projektu. Tu kilka slajdów, jak wyglądała hala przed, jak wygląda po. Kilka też slajdów dotyczących innych obiektów, o których mówiłem. Tak wyglądać ma m.in. stadion Mosiru przy ulicy Mickiewicza. I na koniec jeszcze chciałbym zwrócić Państwa uwagę na aspekt ten promocyjny, który jest bardzo ważny, bo też takie zadanie zostało przede mną postawione kilka lat temu, żeby tutaj Mosir był obecny w różnego rodzaju przedsięwzięciach branżowych, więc nasza strefa Kibica otrzymała nominację do Nagrody Sport Biznes Polska za rok 2023. Byliśmy tutaj w finałowej trójce nagród DMS. W 2024 roku Mosir otrzymał nominację do nagrody jako ośrodek sportu 2023 roku, a także Czelacki Rajd Rowerowy jako lokalna inicjatywa sportowa 2023 roku. Także w 2024 roku Mosir był finalistą w kategorii projekt samorządowy, a w roku 2025 otrzymaliśmy za rok 2024 nominację dla ośrodka sportowego roku, lokalnej inicjatywy sportowej za strefę Kibica, a także po wydarzenie sportowe roku 2024. To taka nowość, która też w maju będzie w tym roku się odbywała. Europejski Tydzień Sportu dla wszystkich w czerwcu. Z mojej strony tyle. Bardzo dziękuję. Jeżeli są jakieś pytania, to oczywiście będę chciał odpowiedzieć.
Ja dziękuję bardzo za przygotowanie materiałów, które my dostaliśmy radni do na maila, ale również bardzo dziękuję za bardzo fajne przygotowanie, przepraszam, multimedialne. Mocy, no, jak zarówno z materiałów, jak tego, co dzisiaj zobaczyliśmy, faktycznie zarządza wieloma obiektami. Na pewno jest dużo pracy, współpraca z wieloma podmiotami, z wieloma stowarzyszeniami, na pewno nie jest łatwo godzić, żeby po prostu wszyscy byli zadowoleni. Mam nadzieję, że to się fajnie udaje. Czy ktoś z Państwa? Proszę bardzo, Beata Zawiła.
Chciałam włączyć mikrofon. Tak. Panie dyrektorze, mam o modernizacji hali i tam usłyszałam, że ubiegaliście się o środki z Urzędu Marszałkowskiego i będziecie się ubiegali o środki z Ministerstwa Sportu. Proszę mi powiedzieć, czy już jest jakaś decyzja, bo mówił Pan, że już jakaś tam, jakieś pieniądze Państwo wiecie, że dostaniecie, czy dostaliście z Urzędu Marszałkowskiego. O ile ubiegaliście się do Urzędu Marszałkowskiego, o ile będziecie się środków ubiegali z Ministerstwa Sportu, na ile szacujecie koszt remontu hali wewnątrz, w jakim okresie będzie remontowana ta hala, czy już Państwo jakieś takie plany macie i czy w związku ewentualnym najbliższym remontem rozmawiacie Państwo ze stowarzyszeniami i podmiotami, które do tej pory prowadzą u Państwa zajęcia, a jak wiadomo, hala na czas remontu będzie wyłączona, czy te rozmowy się toczą, jak można byłoby pomóc tym stowarzyszeniom i organizacjom, które na czas remontu nie będą mogły prowadzić zajęć w hali.
Mam nadzieję, że zapamiętałem wszystkie pytania. Tak, pierwsza rzecz jest taka, że mamy już informację, może zacznę od samego początku. Program i finansowanie, co do którego staraliśmy się o pozyskiwanie środków, jest zbudowany tak naprawdę z trzech elementów. Pierwszy element to jest dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, drugi element to jest dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki i trzeci element to jest wkład własny gminy. Program został tak skonstruowany, że maksymalne dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego mogło wynosić 30%, z Ministerstwa Sportu i Turystyki również 30%, natomiast 40% to są środki własne gminy. My na dzień dzisiejszy utrzymaliśmy prawie 1 300 000 złotych i to jest dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Tam już się odbyła sesja sejmiku, zostało to już przegłosowane. Tutaj bym musiał Pana Burmistrza pytać, czy jakaś umowa ewentualnie podpisana, bo nie wiem. Natomiast tylko dokończę jeszcze, że do końca maja mamy czas na to, żeby złożyć wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki. I tam jest taki bardzo ważny element, mianowicie dofinansowanie ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki nie może być wyższe niż to, które otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast jednym z głównych i kluczowych elementów decydującym o przyznaniu finansowania z Ministerstwa Sportu jest przyznane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Więc my tak naprawdę do tego wniosku, który będziemy składać, a mamy na to czas do końca maja, a będziemy chcieli to złożyć zaraz po majówce, żeby nie czekać na ostatni moment, mamy dołożyć tylko rzuty, plany, bardzo podobny opis całego remontu, jak było to w przypadku Urzędu Marszałkowskiego. No i oczywiście informacje o tym, że finansowanie z Urzędu Marszałkowskiego zostało przyznane. Szacujemy koszt na poziomie 6 milionów złotych i do takiej kwoty się odnosiliśmy we wniosku złożonym w Urzędzie Marszałkowskim. To może Pan Burmistrz uzupełni kwestie formalne.
Jeżeli chodzi o umowę, ona będzie podpisana niebawem. I co jest do tego istotnego? Dobre jest to, że te środki otrzymaliśmy i będziemy ten remont hali robić. A co jest złego? To, że termin remontu musi się rozpocząć w tym roku, dlatego że Urząd Marszałkowski te 1 280 000, które nam przydzielił, musimy je spożytkować w tym roku. Czekamy i nie możemy ogłosić przetargu do momentu, kiedy nie dostaniemy środków z Ministerstwa Sportu. Więc na razie jesteśmy, ja bym powiedział, w zawieszeniu, czekamy na decyzję ministerstwa. Niemniej wychodzi no, troszkę mniej niż 50% dofinansowania zewnętrznego. W łącznej kwocie my się zmieścimy 6 milionów złotych. Niemniej, jak będziemy już wiedzieć, jakie terminy i przetarg ogłosimy z terminem realizacji, na pewno spotkamy się z klubami. Dzisiaj już miałem rozmowę z panią dyrektor Świderek, która sugerowała mi, jak pomóc uczniom klas sportowych, którzy korzystają z hali, żebyśmy mogli docieplić albo zmienić troszeczkę i poprawić być może nad muchem, jeżeli chodzi o nagrzewnicę, halę, która jest przy szkole numer 2 i na razie czekam na koszty ewentualnie, które mogłyby być i to zależy co będziemy robić, czy tylko kupimy ten nadmuch, czy będziemy tam zmieniać system ogrzewania, zobaczymy. Niemniej nad tym myślimy, no nie ma innej możliwości niż to, żeby wykorzystać obiekty sportowe pod dachem, czyli klasy, nie klasy, tylko sale gimnastyczne w szkołach i ewentualnie balon, który mamy przy szkole numer 2. Nie ma innej możliwości. Tutaj jeżeli chodzi o halę, ponieważ tam jest bardzo duży zakres prac, łącznie z wymianą parkietu, z tym, że będziemy zmieniać całe wnętrze łącznie z nowymi konstrukcjami koszy. Więc ja sobie nie wyobrażam, że możemy zrobić pierwszy etap i tylko ten etap zrobić i zamknąć to na poziomie finansowania taki, jak dostaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego, dlatego że ta hala będzie, ja bym powiedział, w dużym stopniu zrujnowana, żebyśmy mogli wrócić na część zajęć zimowych, żeby rozpocząć drugi etap remontu ze środków, które mamy z ministerstwa, które będziemy mieli, mam nadzieję, wszystko na to wskazuje, plus środki własne. Więc najprawdopodobniej, jak zaczniemy remont hali, to on będzie trwał do czasu, kiedy go nie skończymy. Bo to nie jest tylko sama hala, to jest również ten element, którym, to znaczy mamy hol do zrobienia i mamy jeszcze pomieszczenia z tyłu zaplecza. Między innymi szatnie, ciągi wodokanalizacyjne, energię elektryczną, więc najprawdopodobniej będzie to tak wyglądać, ale planujemy, jeżeli będziemy już znali terminy, że spotkamy się ze stowarzyszeniami, które korzystają z obiektu, no żebyśmy zaplanowali działania, przerzucając ciężar zajęć na inne szkoły. Nie wiem, czy coś jeszcze pani radna nie omówiliśmy z dyrektorem.
Chciałam jeszcze zapytać, czy miasto ma zabezpieczone te 40%, czy nawet 40% dofinansowania do remontu?
Ja już nie pamiętam, czy myśmy wcześniej już nie występowali o zmiany budżetowe. Jeżeli nie, pamiętam pan, panie dyrektorze?
Tak, tam mamy zabezpieczenie WPF na przyszły rok ponad 4 miliony złotych. W tym roku mamy 1 800 000, który jest wpisany do budżetu MOSIR-u, o czym mówiłem. I to do sumy na 6 milionów. My musimy wykazać zabezpieczenie własne gminy do wniosku, więc skoro Urząd Marszałkowski przyznał nam te pieniądze, to znaczy, że do wniosku byliśmy dobrze przygotowani i mieliśmy te zabezpieczenie.
Mamy te środki na ten.
Tutaj ja tylko jeszcze podbiję ten jeden temat, o którym pan burmistrz mówił, to dofinansowanie, które jest z Urzędu Marszałkowskiego, ono musi być przerobione i wydane w tym roku.
Tak, ja
więc tutaj też ciężko jest nam na dzień dzisiejszy powiedzieć, jak będzie wyglądać funkcjonowanie hali, bo tak naprawdę no, będziemy też czekać na tą drugą część z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Może być sytuacja taka, że z tych pieniędzy, które będą i które są z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego, zrealizujemy tą część remontu, która pozwoli na przykład w okresach zimowych po uzgodnieniu z wykonawcą, aby dopuścić parkiet, który nie będzie jeszcze robiony, bo tam są inne elementy i wtedy byłaby może możliwość taka, żeby stowarzyszenia w tych najbardziej newralgicznych miesiącach z parkietu samego, wchodząc od strony tutaj portierni, czyli nie główne wejście, bo hol będzie cały remontowany, mogły w jakiś sposób funkcjonować. Natomiast to, szanowni państwo, też zależy wszystko od wykonawcy. Jeden wykonawca zgodzi się na to, a drugi powie, że cały obiekt jest dla niego pracą budowy i nie weźmie odpowiedzialności za to i nikogo do hali nie wpuści. My sami nie wiemy jako pracownicy, jak będziemy mogli funkcjonować w tych pomieszczeniach biurowych, bo te szatnie tam przy biurach też mają być remontowane.
Ja proponuję, żebyśmy ten temat zostawili otwarty, a Państwa poinformujemy, jak będziemy to realizować, żeby było jak najmniejszą szkodą dla osób, które korzystają z sali.
Dziękuję. Ale jeszcze mam pytanie. Panie dyrektorze, do Pana pytanie. Widzę co rusz na Facebooku, że zawiera Pan umowy takie sponsoringowe z różnymi podmiotami. Rozumiem, że pieniądze te wpływają na dochody do miasta. Czy pieniądze, które Pan pozyskał, otrzymał je z powrotem? Czyli z budżetu miasta wpłynęły na posłów?
Tak, za każdym razem, kiedy mamy umowę partnerską, wnioskujemy na sesję Rady Miasta, Państwo akurat głosujecie i ta kwota, która tam jest, płacie netto, bo VAT zostaje do rozliczenia na koncie miasta, wraca do MOSIR-u i jest ulokowana na konkretnych paragrafach, z których my możemy to wykorzystywać. Tak jak wspomniałem, z części tych pieniędzy zakupujemy różnego rodzaju rzeczy. Część tych środków niestety jest przeznaczana właściwie niestety, bo to jest też funkcjonowanie obiektu. Na te wydatki bieżące, nawet czasami gdzieś tam na jakieś koszty związane, nie wiem, z wyłożem trawy, czy nie wiem, w zeszłym roku chyba uzupełnialiśmy, też nie są na pewno też tych pieniędzy od naszych partnerów, więc staramy się tak przeznaczyć te pieniądze, żeby one szły na te potrzeby, które naszym zdaniem w danej chwili są po prostu najważniejsze. Ja usłyszałem pytanie, jeżeli Państwo usłyszeliście, to mogę nam odpowiedzieć.
Tak, bardzo proszę.
Więc jeżeli chodzi o kwestię hotelu, no to oczywiście hotel jest w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wiem, że w ostatnim czasie interesował się tym hotelem prywatny przedsiębiorca, który jest zainteresowany zakupem tej działki i wyremontowaniem, tak żeby w tym miejscu powstał również obiekt z przeznaczeniem hotelu. Tyle wiem, ale tutaj to w głównej mierze te rozmowy są prowadzone na kierownictwa miasta. My tak naprawdę, jeżeli chodzi o zarządzanie tym obiektem, to w tej chwili trzymamy tam trochę naszego sprzętu, bo mamy też małą powierzchnię magazynową, to w tych pomieszczeniach, które są na tyle bezpieczne, żeby nie trzymać te rzeczy, bo część niestety pomieszczeń już wymaga wręcz kasku ochronnego na głowę, żeby móc tam wejść. No i ponosimy koszty związane, nie wiem, no, z jakimś utrzymaniem dystrybucji, czy też podpięcia energetycznego. I to wszystko, jeżeli chodzi o hotel.
Jeszcze dodatkowe pytanie. Czy ta murawa to jest ogrzewana jest, czy
przepraszam Pana, Panie Manager, uzupełnił wypowiedź Pana Dyrektora. Faktycznie inwestor się interesuje, być może w niedługim czasie dojdzie do sprzedaży tego gruntu, tam ma powstać hotel, nie na bazie tego hotelu zostanie zburzony, ma powstać bardzo ładny obiekt, ale decyzja, tak oczywiście, że tak, bo ten hotel nie jest do przerobienia, dlatego że on nie spełnia standardów, jeżeli chodzi o korytarze, szerokości tych korytarzy, to musi być wszystko wyburzone i na nowo zbudowane, ale czy dojdzie do tej inwestycji, zobaczymy, jeżeli będzie chęć już zakupu tego terenu, no to Państwa poinformujemy. Ale no myślę, że byłoby dobrze, bo mielibyśmy kolejny hotel, który by świetnie wyglądał. Dziękuję.
Bardzo proszę,
radny
Łukasz Stronia.
Dobrze, proszę. Ja pytanie do Pana Dyrektora Musiu. Jeszcze spytałem, opublikowane na stronie internetowej ceny dopłat wynajmu powierzchni użytkowych obiektów sportowych znajdują się stawki przed wynajmu stadionu, wieżni czy boiska. Może Pan udzielić informacji, czemu w tym cenniku nie ma Harry Mosier?
ponieważ Hala Mosir jest objęta trwałością projektu unijnego i przez 5 lat od momentu uzyskania tych środków i zakończenia remontu nie można w Hali prowadzić działalności komercyjnej, dlatego nie znajduje się ona w cenniku. Natomiast my jako jednostka wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego, chyba jako jedyni w mieście, z prośbą o to, ażeby otrzymać informację zwrotną, czy jako osoby, które zwracają się gdzieś do podmiotów, które, a właściwie czy te podmioty, które zwracają się do nas celem najmu hali, mogą nam zwracać koszta bieżącej eksploatacji. Mówimy tutaj o prądzie, wodzie, koszcie godziny pracy pracownika i taką zgodę utrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast nie ma tej hali w cenniku, ponieważ to, o czym mówimy, czyli cennik, jest działalnością komercyjną. Natomiast to, o czym mówię z Urzędu Marszałkowskiego, to jest tylko i wyłącznie zwrot kosztów eksploatacji budynku, no co nie jest działalnością komercyjną zgodnie z tym, co odpisał nam Urząd Marszałkowski.
Okej, okay. A takie moje pytanie, a jak się to ma do turniejów, dajmy siatkówki, mocniej, że zjadę 200 zł?
Już mówię, to też nie jest działalność komercyjna z tego względu, że 100% uzyskanych kwot spisowych jest przeznaczana na koszty organizacji imprezy.
Jasne, dziękuję. Kolejne pytanie. Mogę?
Tak, proszę.
Kolejne pytanie, to jest słynne już od kilkunastu tygodni, widzimy na profilach miejskich czy tam facebookowych odnośnie Trzelackiej Murawy. Czy może pan dyrektor coś na ten temat Murawy powiedzieć? Czy tak naprawdę jest problem z tą murawą? Jak często przede wszystkim ta murawa jest podlewana? Jak często ten nawóz był wykładany? Kiedy była murawa podlewana przy wyłożeniu tego nawozu?
Już odpowiem. Jeżeli chodzi o kwestię murawy, w tym roku zmieniliśmy firmę zewnętrzną, która tą murawą się pomaga nam zajmować. Zakupiliśmy na jedną i na drugą murawę spore ilości nawozów, które mają swój harmonogram, jeżeli chodzi o ich rozsypywanie. Jeżeli chodzi o podlewanie murawy, dla murawy na piaskach już jakiś czas temu był zamontowany elektroniczny system nawodnienia, który pozwalał ustalić godzinę podlewania. Natomiast od tego roku dostępny jest też taki sam system nawodnienia na murawie w Czeladzie. Murawa jest podlewana rano, między godziną chyba włącza się to od 5 do, czy od 4 do 6, po to, żeby zgodnie z sugestią tej firmy, która z nami współpracuje od tego roku, pozbyć się rosy, która dzięki temu spływa do korzenia murawy i w ten sposób ma zadbać o to, żeby gleba była też odpowiednio nawodniona. Natomiast jeżeli chodzi o samą kwestię nawozów, to tak jak mówię, mamy w tym momencie opiekę. Jutro ma być na murawie pan z firmy, która również pomaga nam tymi murawami się zajmować. Ten pan ma przyjeżdżać średnio co 4, co 5 tygodni na nasze murawy i sukcesywnie będzie podpowiadał, czy zabiegi, które zostały zaproponowane, a na murawie w Czeladzie zostały zaproponowane dwa zabiegi, których dawno nie było, na murawie na piaskach takich zabiegów nie było w tym roku. No, trzeba mieć świadomość tego, że te dwie murawy się od siebie po prostu różnią. One są różne, jeżeli chodzi o kwestie podłoża. Murawa na piaskach jest murawą starą, ona ma tam bardzo dobrą glebę. Murawa, która jest tutaj w Czeladzi, w momencie, w którym była siana na nowo, to jej podłoże było w mojej opinii, ale to jest moja, ale tylko i wyłącznie opinia, nieodpowiednio zadbane. O czym mówię? Mówię tu o sytuacji takiej, patrzę tutaj też na trenera Skrzypka, który siedzi, bo wiem, że taka informacja była przysłana do nas do Mosiru. Stąd te kamyczki, trenerze, bo my przeprowadzając zabieg po prostu bardzo mocno zaingerowaliśmy w rozkulchnienie gleby, która była bardzo twarda pod spodem w tym roku i to wyrzuciło nam te kamyczki, o których mówimy. To jest opinia człowieka, z którym to konsultowaliśmy, bo zadaliśmy też pytanie, skąd się to wzięło i jaki zabieg został przeprowadzony, czy on został przeprowadzony w
prawidłowo. To jeszcze odnośnie tego pytania. Panie dyrektorze, ja w ostatnim czasie pozwoliłem sobie odbyć rozmowę z panem Danielem Spaliną, bo to jest ten pan właśnie od Murat i odnośnie podlewania Murat. Pan jasno podkreślił, że na odbywającym się szkoleniu nie mówił, w żadnym stopniu. Przede wszystkim wysłał do Państwa tak samo jak wzorzec tego szkolenia. Mają to Państwo w jakichś plikach czy czymkolwiek, że podlewanie murawy odbywa się w godzinach najwcześniej, w godzinach od 6, najlepiej do godziny 10. Absolutnie nie o 4 nad rano. Nie wiem, czym to jest spowodowane. To jest jego zarobkowe zarobkowe.
Panie radny, ja być może się pomyliłem co do godzin, bo jest to podlewane w godzinach rannych w tej chwili. Jest ustawiony system. Mogę przedstawić Państwu, nie wiem, jutro czy pojutrze informacje, w jakich godzinach jest to podlewane. To jest ustawione to na zegarze. Być może jest to ta godzina, którą podał Pan Daniel i taka została ustawiona na zegarze. Trudno, żebym, wie Pan, ja jako dyrektor jednostki przy tylu różnych zadaniach też miał w pamięci dokładne godziny podlewania jednej z muraw. Okej, to jest ważna dla mnie informacja, że jest podlewana z samego rana. I jest ona podlewana i ustawiona na obiekcie codziennie. Oczywiście bierzemy pod uwagę chociaż po ostatnie, nie wiem, opady deszczu, gdzie ten system podlewania został z automatycznego wyłączony, no bo generalnie wiedzieliśmy o tym, obserwowaliśmy też prognozy pogody, że te opady będą intensywne, więc wtedy szkoda, żeby jeszcze się to podlewało, bo to no, nie będzie miało żadnego dodatkowego efektu.
Rozumiem, ale cały czas podkreślam. Podlewanie jest tak ważne w tych akurat godzinach i proszę wziąć sobie to pod uwagę i sprawdzić te godziny, bo naprawdę w tych godzinach wcześniejszych Pan Swalina stwierdził, że to jest numer jeden do tego, żeby uszkodzić tą murawę.
Co, podlewanie rana jest numerem jeden?
Tak, podlewanie po włożeniu tego wcześniej w tych godzinach, żeby dopilnować tych godzin, to jest o godzinę 6, nie o 4.
Jutro będzie Pan Swalina na nas
wiecie. Jutro tak, o 10, tylko 11.
Pan ma więcej informacji na temat Pana Swaliny niż ja.
Pozwoliłem sobie z kontaktora, mam zadać pytanie, to chciałbym coś wiedzieć.
Mogę ja?
Panie Przewodniczący.
Przewodniczący.
Bardzo proszę się przedstawić, bardzo proszę do mikrofonu.
Ja będę mówił dosyć głośno.
Ale nie, nie, bo się nie nagra. Proszę
podejść.
Proszę,
proszę
na
mikrofon.
Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Wojciech Skrzypek, jestem trenerem pierwszej drużyny CKS-u III. Jestem również byłym zawodnikiem o granicy w latach 90. I wróciłem tutaj. Jest jedna słaba rzecz, zacznę może od końca. To, co Pan Dyrektor powiedział, że wojsko ma być podlewane codziennie. Nie chcę mówić wszystko, bo są kobiety. Ale to jest nieprawda. W poniedziałek, jak ja dzisiaj rozmawiałem z pracownikiem, w poniedziałek, 14 kwietnia, został posiany na nas. Wojsko zostało niepodane, następny dzień wojsko nie zostało podane. W środę nakręciłem filmik, gdzie widać na nim ziarenka piasku, ziarenka nawozu, gdzie chodzą ptaki, gdzie go zbierają, gdzie go słońce wypala, nie zostało podane. Zostało podane dopiero w czwartek rano, po tym jak na Facebooku rzuciłem ów film. To jest to, możecie sobie Państwo wejść na stronę, zobaczyć wszystko. Jest nieprawdą, że wojsko jest podawane codziennie. Dlaczego Pan kłamie? Wojsko jest od zeszłego czwartku niepodlane. Pytałem się pracownika. Pracownik powiedział, że będzie jutro podlewał wojsko dopiero, bo dziś jest koszony. Okej, okay, super sprawa. Ale są pewne kwestie, że Pan po prostu kłamie ludzi w szybę oczy. A ja sobie na to nie pozwolę. Bo rozmawialiśmy rok temu. Zaprosił mnie Pan na spotkanie, gdzie prowadził Pan wywiad ze mną i powiedział Pan, że zrobił Pan wszystko, żeby to wojsko było w należytym stanie. To ja jako trener dbam o to wojsko. Bo my w tym roku jako piłkarze nie weszliśmy na piątkę, żeby bramkarze normalnie mogli bronić. Tylko są bramki przenośne, o co oczywiście prosiliśmy. Jest tu powiedziane, że bramka przenośna dodatkowa. Mamy przenośne bramki, ustawiamy je tak, żeby po prostu nie niszczyć. Więc takie mówienie tutaj osobom, które nie mają o pewnych rzeczach, może, przepraszam, może pojęcia, to jest po prostu kłamstwo, żywe kłamstwo. Nie podlewa Pan. Jeżeli jest automat, to jest automat, to go włącza i po prostu się podlewa, a wojsko jest niepodlewane. Pracownik mi to dzisiaj powiedział. Może on Panu powie co inny? Ja tego nie nagrałem, bo nie tak jest. Ale Pan żywe oczy po prostu kłamie. A ja sobie nie pozwolę na takie traktowanie jako trener, bo ja dbam o to, żeby ci zawodnicy mogli pracować w takich warunkach, jak mi Pan obiecał.
Już mogę się odnieść?
Tak. Dziękuję bardzo, ja bardzo proszę Pana dyrektora.
Znaczy, Szanowni Państwo, To jest tak, że zarządzanie polega też na delegowaniu zadań. Jeżeli ja mam zdelegowane zadanie na pracownika, że morawa ma być codziennie podlewana, to ja nie chodzę codziennie i nie sprawdzam, czy ta morawa jest poddana. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, pogłoszenie nawozu, o czym pan trener mówi. Osobiście byłem na obiecie, bo akurat w tym dniu morawa była podana nie rano, tylko zaraz po posianiu nawozu i następnego dnia podlała się z samego rana, przed godziną 7 się wyłączyło to podlewanie, bo byłem na kontakcie z panem Faliną, który mówił, że morawa ma być zaraz po nawozach bardzo mocno zlana. Więc tak też było. Tyle mogę powiedzieć. To co do reszty kwestii nagrywanych filmików, publikacji w internecie i tak dalej, no nie będę się po prostu do tego odnosił. To jest sposób działania pana trenera, który sobie taki obrał. Nie do końca rozumiem, szanuję to pana wybór.
Panie dyrektorze, kultura tak wymaga, że jeżeli pisze ktoś do kogoś SMS-a, a się znają, to się wpisuje. Dwa razy napisałem do pana SMS, kiedy będzie podany wózku. Wystarczyło podać tylko datę. Koniec. Nie odpisał pan nic. Kultura tego wymaga.
Panie trenerze,
nie odpisuje
pan zarząd klubu, w którym pan pracuje, jasno poinformował mnie jakiś czas temu, że mam rozmawiać tylko z zarządem tego klubu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Odbyło się spotkanie ze stowarzyszeniami, na którym klubu CKS Rzecz nie było, a na tym spotkaniu jasno poinformowałem, że jeżeli są jakiekolwiek uwagi co do obiektów, to w związku z tym, że potem jakieś moje odpowiedzi SMS-owe są publikowane w przestrzeni publicznej, przyjmujemy zgłoszenia na skrzynkę obiekty Mosir, Małka, Szymejko. Do dzisiaj żadnego zgłoszenia w kwestii podrywania murawy, informacji o podrywaniu murawy ze strony klubu CKS Rzecz nie ma. To są fakty.
No ale przecież pan się tłumaczy, że Polska jest podlewa. To po co? Po co mamy zgłaszać, jak boski jest suchy jak pieprz? Kto to kładzie? Boski jest suchy jak pieprz. I pan mówi, że boisko było podlane zaraz po posłaniu nawozu. Nieprawda. Dlaczego? Bo ja też rozmawiałem z panem Saliną, bo akurat mamy wspólny znajomy. Ja doszedłem do niego i rozmawiałem. I bardzo proszę tego się nie powiem. On powiedział, oczywiście, on powiedział wszystko, że mówi, boisko miało być podlane od razu, po zasianiu. 24 godziny, gdzie mamy trening we wtorek, tak, jest po prostu boisko wygląda jak pierwszy, bo jest filmik nagrany, gdzie się kurzy po prostu, to jest po prostu wstyd. A dlatego też mam też inne pytanie. Dlaczego boisko w Czeladzie jest pierwszy i walija, a boisko na Piaskach fantastyczna murawa. Wczoraj byłem, zrobiłem filmik.
No co jeszcze raz
będzie? Jeżeli pan w ten sposób do mnie mówi, to jakby pan był na tyle cwany, to by pan w momencie, jak przyjeżdżał pan z Falina, podał wojsko, żeby wilgotność była nie 10% czy 12%, tak jak to było kilka razy, jak on tu już był i mierzył to wojsko.
Nie było takiej wilgotności, o której pan trener mówi, najniższa jaka była, to było 30%.
Matko jedyna.
No to ja proszę. Najniższa wilgotność, bo rozmawiałem z panem Falina, wczoraj była 18%, ale właśnie była 40%.
No to skąd się dowiemy?
To ja mam informację mailową od pana Swajny mówiącą o 30%.
To kłamiam, przepraszam bardzo.
No wiem, wiecie państwo, no ja się opieram na tym, kto coś do mnie pisze i mailuje. No, rozmowy, które państwo odbywacie, są jakimiś rozmowami nieformalnymi. Pominę już fakt, że są tutaj rozmowami za plecami zarządcy obiektu. Okej, chcecie w ten sposób państwo się kontaktować z tym człowiekiem, on udziela państwu informacji. Ja nie mam z tym problemu. Ja bazuję na faktach i na tym, co do mnie jest wysyłane ze strony tego samego człowieka, szanowni państwo. No to wiecie, no trudno jest mi się odnosić do informacji, którą państwo uzyskaliście telefonicznie, skoro ja w mailu mam zupełnie inną i bazuję na tym, którą mam w mailu.
No ja myślę, że tu panie dyrektorze jedynym takim wyjściem będzie, że się państwo po prostu wszyscy spotkali w swoim gronie, bo się z panem Spaliną, bo też bym nie znał, bo oczywiście ja mam nadzieję, wierzę wam, bo powtórzę, wszystkim zależy na tym, żeby to boisko, bo naprawdę miasto bardzo dużo pieniędzy na to boisko wydało i wierzę, że wszystkim zależy na tym, żeby to boisko funkcjonowało prawidłowo. W związku z tym bardzo proszę, jak są takie problemy, no to też je proszę bezpośrednio, macie blisko do siebie, bezpośrednio kontaktować się z dyrektorem i po prostu tak działać, żeby faktycznie było dobrze. Bardzo proszę się
to. By pasowałoby tak działać, tylko że uważam. Pasowałoby tak pracować, tylko gdyby było troszeczkę więcej, że tak powiem, żelackiego serca u pana dyrektora. A tak nie jest. Tak nie jest, panie dyrektorze, i proszę mi wierzyć. Ja jestem osobą z zewnątrz. Ja na piłce zęby zjadłem, widziałem wielu ludzi, ale to, co pan wyprawia jako dyrektor Mosiru, wbrew temu, co się dzieje w innym klubie, to jest po prostu porażka państwa. A do tego się mogą ustosunkować, dwie strony zarządu mogą się ustosunkować. Są kibice, którzy też mogą powiedzieć, bo ja uważam, że jako osoba, powiedzmy z zewnątrz, a pracownik tego klubu, ja zrobiłem już bardzo dużo i chciałbym zrobić jeszcze więcej dla tego klubu. Bo dla mnie piłka to jest po prostu serce, to jest życie. Ja mam swoją firmę, ja tą firmę zaniedbuję, ale jestem tu, bo tu kocham przyjeżdżać. Bo ci ludzie, którzy są tu oddani, kibice i działacze, to jest po prostu poezja z mojego doświadczenia życiowego jako byłego zawodnika i trenera. To jest poezja, to jest szacunek, powinien być oddany tym ludziom, a tego po prostu nie ma. Jest mi bardzo przykro, a pan mnie zapewniał, że tak będzie. To były pańskie słowa. Nie mam tego nagranego, bo jakby to było nagrane albo gdzieś na mailu, to wtedy moglibyśmy inaczej rozmawiać. A pan po prostu okłamał i mnie, i okłamuje pan ludzi w żywe oczy. Dziękuję, więcej już nie będę mówił.
No to jest pana subiektywna opinia, że...
Proszę bardzo, pan Albus.
Panie trenerze, jak działa, czy nie działa? Działa w ciału.
Dobrze, już.
Chciałbym się troszeczkę odnieść do tych granulek. Kto z państwa ma działkę? Jeżeli chodzi o działkę?
Ja mam.
Ja też mam. 20 lat dbam o trawę. Z różnym skutkiem, z uwagi na to, że też dysponuję różnym czasem. Ale chciałem państwu powiedzieć, że mimo, że wielokrotnie wysiewałem nawóz, szczególnie czekam na mocne opady deszczu. Bo tak się składa, że działkę mam na takim piaszczystym terenie, gdzie jak wleję, ile wleję wody, tyle mi wpłynie pod trawę. To powiem państwu, że wielokrotnie się z tym spotkałem, że mimo, że były bardzo mocne opady, to niektóre granulki zostały. I to wiem ze swojego doświadczenia, niejednokrotnie to wykonuję. Natomiast ponieważ dzisiaj mieliśmy nowego burmistrza, gdzie rozmawialiśmy dzisiaj na narazie o problemach, o tym, co robimy w mieście i był, też pan poruszył temat murawy. To ja osobiście tutaj z panem dyrektorem zobowiązuję się, że temat murawy, ten temat będzie mocno rozpoznany i mam nadzieję, że dobrym skutkiem, że ta murawa będzie no, coraz lepsza, dlatego że nie możemy jej porównywać z górnikiem piaski, dlatego że ta murawa na górniku jest gruba. Podłoże jest lepsze, a tutaj jest cienka i stąd być może więcej zabiegów trzeba. Ale ja ten temat obiecuję, że rozeznam i z dyrektorem, być może tego pana też zaproszę, który się zajmuje pielęgnacją murawy i mam nadzieję, że w niedługim czasie doprowadzimy do poprawy. Dobrze? No, myślę, że więcej nie ma co opowiadać, bo no, być może są jakieś błędy, być może coś nie robimy jak trzeba. Tak, tak, ale ja mówię, że no, nie interesowałem się na tyle, bo dyrektor mnie zapewniał, że ma fachowca, który się zajmuje, więc on się powinien zająć ten pan. Bo ja nie mam aż tyle czasu, żeby problemem murawy i poświęcić mu aż tak dużo czasu, ale widzę, że jest to temat taki gorący, więc będę musiał to zrobić osobiście.
Ja tylko dwa takie sprostowania, bo po rozmowie dosyć długiej z panem Cwaliną, jednym z aspektów było to, czemu ten nawóz jest wysypany czy rozsiany po całym boisku i według niego jest pewny wręcz, że wtedy nie była ta murawa albo podlewana, albo niewystarczająco podlewana. A za każdym razem to podkreślał, żeby tej wody tyle lać, aż się rozpuści. Nie ma możliwości, że ten nawóz cokolwiek zostało, a to jest pan, co naprawdę pracuje nie z takimi klubami, nie obrażając CKS-u, bo w sercu mam od lat CKS, ale kluby to są ekstraklasy, murawy naprawdę są pieniążki przeogromne pakowane i ma doświadczenie naprawdę przeolbrzymie w tej kwestii. I nie ma możliwości, że ten granulat pozostał na murawie. Odnośnie tej murawy, jaka tam jest podłoże, też chciałbym to sprostować, że tutaj nie kieruję oskarżeń do pana dyrektora, żeby też nie było, bo pan Cwalina też powiedział, że ta murawa bardzo możliwe, że z nie wiem, budowy stadionu, już wtedy był zły, użyty piasek do budowy jakby tej murawy podłoża. Tak, że tam piasek mógł być wtedy użyty zasypowy, a całkowicie inny miał być użyty.
No dlatego też, panie radny, w tym roku robiliśmy te zabiegi bardzo głębokie ingerencji w murawę, żeby ją ostudnić, bo tam było po prostu bardzo twardo. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię podlania, zastosowany został najdłuższy program podlewania, jakim dysponujemy na tym obiekcie. Być może trzeba było go włączyć dwa albo trzy razy. Ja nie mówię, że nie. Natomiast informowanie o tym, że murawa nie była podlana w momencie, w którym ja osobiście widziałem zraszacze, które lały, no to z całym szacunkiem, ale noszę okulary, ale nie zawsze taką wadą.
Panie dyrektorze, dobrze, ale z całym szacunkiem, czy jest tam jakiś pracownik, który pilnuje tego obiektu?
Tak, jest oddysponowany pracownik.
No i ten pan, jakie ma zadanie, żeby nie widział, nie wiem, chodząc za mną po murawie, nie widzi, ile tam, znaczy, co się dzieje?
Szanowni Państwo, umówmy się. To, że ci ludzie odbyli dwugodzinne szkolenie z facetem, który zajmuje się murawami przez lata, nie robi z nich od razu klinkiperów. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, no dostał pracownik informację intensywnie podlać murawę, więc załączył najdłuższy program, jakim dysponujemy, jeżeli chodzi o ten obiekt.
To niech mi Pan powie, jak to jest, że Pan wydaje dyspozycję, a pracownicy tego nie robią. I oni mówią, że Pan Dyrektor powiedział, żeby nie nać wojska.
No ale kto tak powiedział, gdzie, kiedy?
Ale to ty, widzi Pan, jakby Pan miał kontakt z zarządem klubu, jakby się Pan pokazywał, to by Pan może więcej wiedział, ale Pana nie ma.
Ale gdzie ja się mam pokazywać, co masz?
No właśnie, no jeżeli Pan do tego w ten sposób podchodzi, że Pan się opiekuje wojskiem i Pan nie wie, co się dzieje na nim, no to, no przepraszam.
Nie, to nie należy. Ja zarządzam,
wiedział, że ja zarządzam, tam jest.
Ja zarządzam jednostką, jaką jest MOSI. MOSIR ma pod sobą nie tylko ten jeden obiekt. MOSIR ma na sobie mnóstwo zadań dodatkowych. MOSIR ma na sobie zadania związane z finansowaniem, z dofinansowywaniem, z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, z utrzymywaniem zatrudnienia i utrzymywaniem także obiektów. Więc no, wymaga Pan ode mnie rzeczy, które no, nie do końca do mnie przemawiają.
Nie wymagam, absolutnie nie jestem od tego, żeby wymagać. Ja chciałbym po prostu normalności. Niczego więcej, naprawdę. Bo ci ludzie, ten zarząd, oni nie przychodzą tu i nie proszą o pieniądze. Bo gdyby Pan powiedział, że nie ma Pan pieniędzy na nawóz, na piasek, to wywrotkę piasku to ja bym kupił. Gdyby Pan tylko powiedział, ale Pan się nie odezwie. Bo po co? A ja się teraz pytam, bo pracownik do mnie, bo ja się go pytam, pytałem się Pana Swaliny, ile mniej więcej worków nawozu powinno być wysiane na takie wojsko? On mówi około 12 worków. A pytam się pracownika, ile wysiałeś? 6.
To nie jest prawda, z tego względu, że ma, no chyba, że nie wysiał, ale generalnie ma tabelę stworzoną przez Pana Swalinę, co do ilości nawozów, ilości worków, które mają być rozsypane.
Dobra, a...
Idzie zgodnie z tą tabelą.
Jeszcze się wrócę do Pana Burmistrza. Pani Burmistrza powiedział Pan o nawozie, okej. Okay. Tylko ja absolutnie nie jestem od tego, żeby wymagać, żeby Pan był najlepszej jakości nawóz. Ale jest pytanie, jakie nawozie Pan u siebie na działkę sypie, a jakiej jakości jest nawóz tu? Bo Pan Swalina do mnie powiedział, że w momencie, jeżeli po wysypaniu, bo ja też z nim rozmawiałem, i po wysypaniu na drugi dzień nie powinno być ziarenka nawozu na boisku. A ono jeszcze w środę wieczorem było, a wysypane w poniedziałek. No to ja czegoś nie rozumiem. Co kłamie?
Tak jak mówię, to wie Pan, to nie jest kwestia kłamstwa, tylko to jest kwestia tego, że jeżeli dostaliśmy informację intensywnie zlać murawę, to więc puściliśmy najwyższy
problem. Ale ona nie została zlana, bo jest tu zawodnik. Niech powie, ile pieprzu i wanilii jest na wojsku, który tam trenuje. Myśmy we wtorek mieli trening. A Pan mówi, że we wtorek było wysypane wojsko. Ja nie jestem zawsze przyjemny głupi, żeby nie widzieć, kiedy była trawa polewana. Niech Pan ze mnie nie robi idioty i zawodniku. Niech się Pan zastanowi, co Pan mówi.
Znaczy ja bym proponował, żeby Pan się uspokoił przede wszystkim, bo to nie jest
w dyskusji, że tyle mnie... Ja nie mam przyświecie, bo myślę, że ja mam 15 lat więcone włosy?
Absolutnie.
No właśnie.
Ja jeszcze raz i właśnie bardzo proszę zapewnię i też właśnie jeszcze poproszę Pana Burmistrza, żeby jednak tak również zrobił takie spotkanie właśnie i z CKS-em, i z Panem Dyrektorem, i z kibicami, jak są oczywiście na chwilę, żeby to faktycznie, że no, bo ewidentnie widać po prostu, nie ma komunikacji, bo więcej
Pani... Panie Przewodnicząca, takie
spotkań nie będzie. Myślę, że to majówce zorganizujemy, siedzimy, wyjaśnimy sobie
ja
pewne kwestie.
Myślę, że to będzie
być może tego przewodnicząca fachowca zaprosimy, ustalimy. Myślę, że to będzie, przepraszam, wyjaśnienie, takie uspokojenie, troszeczkę emocji, bo proszę Państwa, my naprawdę, ja przynajmniej, myślę, że dyrektor też, chcemy zadbać o obiekty, żeby one służyły mieszkańcom.
Ja bardzo proszę, proszę się przedstawić.
Dzień dobry, Piotr Pałap z ramienia zarządu klubu CK Strzelacz.
Dzisiejszy
klubusz, tak. Prezes niestety w związku z zawodowymi obowiązkami nie musiał tutaj pojawić, chciał, ale niestety na Dolnym Śląsku musiał zostać w pracy. Ja chciałbym tylko powiedzieć Panie Dyrektorze, że sam byłem osobiście na spotkaniu w zarządu klubu z kibicami i rodzicami u Pana w gabinecie i to Pan powiedział, że Pan nie ma pieniędzy na nic. Przy mnie. Nie ma Pan pieniędzy na piasek, na piaskowanie, nie ma Pan pieniędzy na nawóz, na nawożenie, nie ma Pan pieniędzy na nic. Więc kwestia tego, czy tutaj też pytanie do burmistrza, czy rzeczywiście Pan Dyrektor nie ma pieniędzy na te rzeczy, na podstawowe utrzymanie boiska, czy to niestety konfabuluje?
Już mówię, na utrzymanie boisk, dwóch boisk mamy na rok, w tym roku zaplanowanym 25, 20 tysięcy złotych. Już w tej chwili na zabiegi i nawozy, na jedno i na drugie boisko wydaliśmy 26 tysięcy złotych. Czyli musieliśmy przesunąć z innego paragrafu część roku, żeby móc dokonać tych zabiegów i zakupić nawóz na cały rok, który jest zamówiony na boisko na piaskach i na boisko w Czeladzi. Dodatkowo cały czas jesteśmy w kontakcie z Panem Spaliną i rozmawiamy na temat takich zabiegów jak mechaniczny dosiew trawy, jeżeli chodzi tutaj o boisko w Czeladzi, czy piaskowanie jednej i drugiej murawy po okresie przed zimą. To są rzeczy, o których my cały czas rozmawiamy. Jeżeli będziemy mieli sygnał ze strony faceta, który się tym opiekuje i z którym mamy współpracę, to będziemy starali się szukać te pieniądze na to, żeby te zabiegi wykonać. I tyle.
Ja bardzo proszę się przedstawić. Daję głos.
Dzień dobry. Dzień dobry. Z tej strony mi chodziło. Ja tutaj z ramienia Stowarzyszenia Kibiców CKS Przelać. Chciałbym tylko sprostować, ponieważ Szanowna Komisja dostaje tutaj tylko narrację ze strony Pana Dyrektora Jakuba Zdrożała. On w pewien sposób przedstawia swoją wizję, opinię, ale Panie Dyrektorze, bo tutaj Pan wcześniej wspomniał o spotkaniu, o zaproponowaniu spotkania z wszystkimi stowarzyszeniami sportowymi w mieście, ale szczególnie tymi piłkarskimi. Czy mógłby Pan wyjaśnić, bo w bardzo złym świetle postawił Pan klub CKS Strzelać, dlaczego oni nie stawili się na tym spotkaniu? Ponieważ Pan zbudował tutaj taką narrację, która mówi o tym, jakoby zarząd czy osoby właśnie działające przy klubie nie stawiły się, po prostu nie chcą współpracować z jednostką, jaką jest MOSiO. A wcale tak to nie wyglądało. Dziękuję.
A w którym zdaniu z wypowiedzianym przeze mnie była informacja, że CKS właśnie stawił się celowo albo nie stawił się z jakiegoś określonego? Ja stwierdziłem fakt. Było spotkanie wszystkich stowarzyszeń sportowych, na którym CKS Strzelać nie było. Czy to jest prawda, Panie Michale?
Nie było, ale wcześniej.
Czy to jest prawda? Tak, ale
nie. Powiedziałem, że nie było, więc proszę mnie słuchać uważnie, ale byli w stałym kontakcie z Panem Dyrektorem telefonicznym i zostało coś podczas tej rozmowy ustalone. Ja jestem w posiadaniu dowodów na to, jak te rozmowy wyglądały i wiem bardzo dobrze, co Pan i tutaj druga strona, jaką jest zarząd, ustaliliście w związku z nieobecnością, więc proszę nie stawiać tylko w złym świetle i mówić, nie mówić, ale sugerować, że celowo nie stawili się na spotkaniu, zebraniu, ponieważ wszystko było w stałym kontakcie z Panem. I to tylko tyle z mojej strony. Dziękuję. Jeszcze bardzo się cieszę, że Pani Przewodnicząca zaapelowała do Pana Burmistrza o takie właśnie spotkanie, żeby spotkać się tutaj różne strony zainteresowane, one się spotkać. Będzie tutaj Burmistrz już to potwierdził. Bardzo się w związku z tym cieszę i chciałbym tylko jeszcze przypomnieć, że my w styczniu odbyliśmy z Panem Dyrektorem spotkanie w budynku hali Mosir, ale Pan nie był zbyt chętny na rozmowę z zarządem. Dlatego dopiero przy naszej interwencji pojawiają się mieszkańców, kibiców, sympatyków, rodziców ze szkółki.
Pan był chętny zaprosić również na to spotkanie.
Pan był również chętny zaprosić na to spotkanie zarząd. Po naszej gdzieś tam interwencji prośbie. Czyli to jest kolejny dowód, gdzie Pan pokazuje dobitnie, że nie jest Pan zbytnio zainteresowany współpracą z naszym klubem. I to w sumie tylko tyle. Dziękuję tutaj Panie Przewodniczący za poruszenie tej ważnej kwestii.
Jest mi niezmiernie miło. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja się oddam głos Panu Burmistrzowi, ale ja chcę powiedzieć, że jeżeli chodzi o te umowy, to gdy ja dowiedziałam się, że jest problem, najpierw spotkałam się z Panią Prezesem CBS-u, potem spotkałam się z dyrektorem OSIR-u i rozmawiałam na ten temat i w zasadzie no, ustaliliśmy te najważniejsze sugestie, które co sugerował CKS. Także potem wiem, że było wasze spotkanie, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że doszliście do porozumienia z tą umową i CKS może funkcjonować z normalnie. Bardzo proszę, burmistrza. Dziękuję.
Chciałbym pana odnieść się w kwestii spotkania, o którym mówił dyrektor. Organizatorem spotkania nie był dyrektor, byłem ja. Ja zaprosiłem nie tylko stowarzyszenia sportowe, ale wszystkich, które działają w tym mieście, po to, żebyśmy mogli porozmawiać na spotkaniu o działalności, ewentualnie problemach, gdyby ten zakres problemów wykraczał poza możliwości tego spotkania, były wszystkie stowarzyszenia, więc wie Pan, mówienie o tym, że ktoś nie był i że dyrektor z zarzutem mówi, no to wie Pan, coś nie tak, no wie Pan co, ja byłem organizatorem, nie dyrektor. Dyrektora zaprosiłem, dlatego że gro miejsca, jeżeli chodzi o rezerwację i wykorzystanie obiektów, to są obiekty Moskiru. A ja po to zapraszam stowarzyszenia, żeby po pierwsze poznać, żeby posłuchać, co stowarzyszenia mają do powiedzenia. Być może po tym spotkaniu stowarzyszenie by powiedziało, że koniecznie chciałoby zorganizować w węższym gronie spotkanie, żeby był dyrektor, żeby był ja, żeby byli przedstawiciele zarządu klubu i to byśmy zrobili. No i to tylko tyle. Ja nie mówię o zarzucie, bo być może jesteście w kontakcie, ale to ja zapraszałem. Nie dyrektor Moskiego, a ja bezpośrednio z zarządami klubu nie współpracuję.
Dobrze, rozumiem. Dlatego tylko prosiłbym, że odpamiętać o tym, że to są również osoby na wolontariacie, pracujące zawodowo i godzina 11 jest może być przeszkodą, ciężka. Dlatego się po prostu nie stawili, a nie...
Spotkanie było chyba o godzinie 15 albo 16.
Mailowo mam informację 11 i potrwa około 30 minut, bo może mówimy o innym spotkaniu.
Może mówimy o innym spotkaniu, szanowni państwo, bo spotkanie ze stowarzyszeniami zorganizowało się tu, w tej sali sesyjnej.
Zorganizowałem... ...ze stowarzyszeniami, na które zapraszał pan dyrektor.
Ale to nie ja. Ja zorganizowałem najpóźniej...
Czy ja dziś w mojej wypowiedzi zwróciłem panu, że to pan zapraszał, że to pan...
Nie, tylko ja chcę wyjaśnić...
...że to panie dyrektorze.
Ale to było w kontekście nieobecności klubu. Ja chciałbym się do tego odnieść. Poza tym moje spotkanie zorganizowane przeze mnie było o godzinie 16, po to, żeby też byli pracownicy Urzędu Miasta, bo w poniedziałki pracujemy do 17. Więc ta godzina 16, myślę, że już można być po pracy.
Owszem, ale nie zawsze i trzeba o tym pamiętać.
No tak, ale
mam nadzieję, że
zarząd jest szerszy, no ktoś myślę, że mógł być.
Dziękuję bardzo. Ale też nie radny Jarosław Kelecka, bardzo proszę.
Wracam do nieszczęsnej jakości muralu na stadionie. Padają tutaj różne stanowiska co do utrzymania tej jakości, dobrej jakości tej hali. Ja mam pytanie do pana dyrektora tak. Czy pan dyrektor sprawdza, jak osoba odpowiedzialna za utrzymanie tej dobrej jakości hali, czy pan dyrektor sprawdza, jak on wykonuje swoją pracę? Pan dyrektor wspomniał na samym początku, że ma Pan bardzo dużo pracy, ja to rozumiem. Zarządza Pan całą jednostką, czyli MOSIR-em. I wspomniał Pan o Pana elemencie zarządzania, jakim jest delegowanie. Ale proszę sobie też przypomnieć, z których elementów się te zarządzania też składa. Ostatnim elementem jest kontrola. Kontrola, Panie Dyrektorze. Także proszę nie mówić, że ma Pan za dużo obowiązków. To Pana należy wykonanie ostatniego elementu zarządzania, czyli kontroli. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.
Ja chciałbym się tylko, Panie Burmistrzu, odnieść do... Rozmawialiśmy zresztą już też wcześniej u Pana Burmistrza Zbigniewa Szaleńca. Powiem się jako też przedsiębiorca. Ja jeśli chcę rozmawiać, kontrahent mój chce rozmawiać ze mną o jakimś problemie, bo taki był zgłaszany też do Pana i Pana sekretarka. Oczywiście w związku prawdopodobnie z Pana obowiązkami przesuwała te terminy, bo byliśmy dwa razy umówieni i przesuwała. Jeśli jest problem z jakimś kontrahentem, to ja nie zapraszam wszystkich kontrahentów, tylko i wyłącznie po to, żeby porozmawiać o tym jednym problemie. Właśnie po to chciałem spotkać się z Panem w Pana gabinecie, żeby poruszyć ten temat, przedstawić Panu nasze stanowisko, co uważamy, że jest robione źle, co jest robione dobrze. I tylko i wyłącznie dlatego, między innymi pewnie, bo ja jestem też zawodowo mocno zaangażowany w swoje działania, więc mnie nie było, ale wiem, że zarząd jako tako w dwu-, trzyosobowym składzie chciał się u Pana pojawić i rozmawiać o naszych problemach.
Ja absolutnie nie miałem na myśli, że Państwa zapraszam, żeby te Państwa problemy rozwiać, tylko po to, żeby się spotkać ze wszystkimi stowarzyszeniami. Skoro jest problem, to będziemy musieli go rozwiązać i to tylko.
Dziękuję bardzo. Ja bardzo proszę Marcin Radecki.
Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Ja mam pytanie do Pana Dyrektora. Pana kwota tu w tej chwili wymieniona przez Pana Dyrektora, że na bieżące utrzymanie w tym roku dwóch tych murach będzie kwota 20 czy 25 tysięcy. Proszę odpowiedzieć, jaka kwota była w zeszłym roku na utrzymanie tych dwóch murach? Drugie pytanie moje jest takie. W tej chwili rozumiem, że pracuje greenkeeper przy utrzymaniu tej murawy. Czy tylko w tej chwili, kiedy pojawił się problem z tą murawą, to jest to działanie w bieżącym roku? Czy takie wizyty i takie usługi greenkeepera były wcześniej? Dziękuję bardzo.
Jeżeli chodzi o dokładną kwotę, musiałbym to sprawdzić, ale z tego co pamiętam, w zeszłym roku na utrzymanie muraw dysponowaliśmy mniejszą kwotą niż w tym roku. Budżet jednostek wszystkich miejskich jest delikatnie lepszy w tym roku, dlatego mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby taką kwotę 20 tysięcy złotych, o których mówię, w budżecie zaplanować. Natomiast tutaj chciałbym też bardzo mocno zaznaczyć, bo Pan Radny mówi o tym wizycie greenkeepera. Tak naprawdę,
że... Przepraszam, ja nie mówię o wizycie greenkeepera, tylko rozumiem, że taka usługa greenkeepera została... Znaczy rozumiem, że jest umowa jakaś między...
Nie, z już mówię o co chodzi.
Pozwoli Pan, że skończę. Rozumiem, że taka usługa została zamówiona i ten człowiek opiekuje się. Czy jest to... Nie spodziewałem się w tej chwili takiej odpowiedzi, być może tak nie jest. Czy jest to po prostu koleżeńska przysługa? No to jest, myślę, takie zasadnicze pytanie, od którego powinniśmy zacząć. Proszę powiedzieć, czy w poprzednich latach też greenkeeper obsługiwał też murawę tych stadionów, czy takie nie były po prostu potrzebne? Dziękuję.
Nie, nigdy nie mieliśmy na obiekcie pracownika, który byłby greenkeeperem. To jest zawsze pracownik po prostu działu technicznego. Przez wiele lat wcześniej, jeżeli chodzi o murawę w Czeladzi, byli to po prostu pierwszy wolny pracownik, który był akurat dostępny w tym dniu, żeby, nie wiem, skosić murawę czy włączyć podlewanie. Natomiast od zeszłego roku jest osobno pracownik, on w tej chwili przebywa na zwolnieniu długotrwałym lekarskim po urazie kolana i w jego zastępstwie jest inny pracownik. Jest dedykowany tylko i wyłącznie do tej murawy, tak jak dedykowany jest od wielu lat pracownik do murawy na piaskach. To też była taka sugestia ze strony stowarzyszenia, który jest tutaj na co dzień, że tam na piaskach jest oddelegowany pracownik, a tutaj nie ma, więc tego pracownika też oddelegowaliśmy. Co do samej kwestii usługi, która była wcześniej. Nie było nigdy Greenkeepera wcześniej i teraz też nie ma Greenkeepera. Tutaj sytuacja jest taka. Mosfil poniósł koszta związane z zakupem nawozu i wykonaniem zabiegów. Przy okazji zakupu nawozów i wykonania tych zabiegów pan Swalina zaproponował, że w ramach po prostu tej współpracy, nie jest to w żaden sposób sformalizowane, on przyjeżdża co 4 tygodnie na każdą z murarzy, żeby sprawdzić, jak się zachowuje po nawozach, które zaordynował, jak się ta murawa zachowuje, jeżeli chodzi o aktualny jej stan obciążeń itd., itd. Wcześniej współpracowaliśmy z panem Kozieckim, który no, tak naprawdę przyjeżdżał, mówił, że trzeba podlać albo że trzeba byłoby zastosować taki czy inny nawóz. Raz miał nam wykonać piaskowanie, którego ze względu na zajętość i bardzo dużą ilość innych zleceń no, nie wykonał w tym czasie, w którym chcieliśmy, żeby wykonał, co też spowodowało pewne problemy na wiosnę, bo dopiero na wiosnę piaskowaliśmy. Tutaj stowarzyszenie o tym wie doskonale, jak to wyglądało, że ten problem nastąpił. Natomiast no, też musicie szanowni Państwo wiedzieć, że MOSIR jako jednostka nie dysponuje jakimś wielkim parkiem maszynowym, który pozwala na to, żeby być samowystarczalnym, jeżeli chodzi o wykonanie tych wszystkich zabiegów. No, my musimy gro rzeczy niestety zlecać na zewnątrz i ponosić z tego tytułu koszty. Są pewne pomysły na to, żeby sukcesywnie gdzieś ten park maszynowy uzupełniać, co spowodowałoby, że bylibyśmy po prostu niezależni i moglibyśmy sami obserwując to, co się dzieje na obiekcie, no zdecydować o takim zabiegu jak piaskowanie, jak artykulacja itd. itd.
Pani przewodnicząca, ja czegoś tu, szanowni Państwo, nie rozumiem i jeszcze prosiłbym, żeby pan dyrektor tu nas poinformował, jak jest. Wielokrotnie tu pada nazwisko pana, tu pan radny powoływał się na słowa tego pana. Pan również wymieniał też w czasie tej dyskusji i odpowiedzi informacje, jakie są też zalecenia. Pan trener też się powoływał na te informacje. To ja czegoś nie rozumiem. To jest ten pan, o którym Państwo mówicie, to jest zatrudniony jako ten pracownik oddelegowany do opieki nad murawami.
Nie.
Czy to jest, tak zapytałem wcześniej i nie uzyskałem takiej odpowiedzi, czy to jest osoba, która ma dodatkową umowę zawartą na utrzymanie tej murawy w należytym stanie, czy jest to osoba, która w sposób koleżeński, czy może jeszcze w jakikolwiek inny sposób, o którym ja nie wiem, zajmuje się tą murawą, bo to nie zostało dopowiedziane, a myślę, że od tego powinniśmy taką dyskusję też rozpocząć. Dziękuję.
To już odpowiadam. Nie jest to pracownik MOSIR-u i nie jest to podpisana żadna umowa. Po prostu firma, którą przedstawicielem jest pan Spalina, ma taką praktykę, że jeżeli zakupujemy od niej na przykład nawozy albo korzystamy z usług, to w ramach jak gdyby tej współpracy on sam z siebie przyjeżdża i jest swojego rodzaju konsultantem dla nas. Czy te nawozy, które są zaproponowane w odpowiedniej ilości, czy trzeba zwiększyć ilość tych nawozów, czy zmniejszyć, czy wilgotność gleby jest na odpowiednim poziomie, czy nieodpowiednim poziomie. I jest po prostu taką osobą, która nam doradza i podpowiada, co możemy ewentualnie, jeżeli dysponujemy takimi pieniędzmi w budżecie jednostki, jeszcze dodatkowo zrobić, żeby lepiej zadbać o obiekt.
Czyli rozumiem, jest to osoba, jednym słowem, przedstawiciel handlowy reprezentujący firmę, w której Państwo kupili nawóz i on Państwu doradza, w jaki sposób ten nawóz aplikować i jak
dokładnie.
Dziękuję bardzo.
Ja przepraszam, teraz bardzo proszę o zabranie głosu radny Kozłowski.
Ja mam pytanie do pana burmistrza Bętla. Pan powiedział trzykrotnie, że zostały zaproszone wszystkie stowarzyszenia, fundacje. Z tego co mi wiadomo, od zarządu jednej fundacji nie byli zaproszeni, mimo że prowadzą działalność typowo sportową. To na jakiej zasadzie były wybierane te stowarzyszenia czy fundacje, że jedne są zapraszane, drugie nie są. Chciałbym, żeby pan burmistrz się odniósł.
Propozycję stowarzyszeń zaproponowała pani Liseska jeszcze przed okresem, kiedy pracowała. I były to stowarzyszenia, które współpracują w mieście, nie te, które są, jak bym powiedział, albo wygaszone, czyli ani nie mają kontaktu z nami, ani nie spadają żadnych, powiedzmy, środków o dotacje albo o grant. I stąd wyszła taka lista. Te najbardziej aktywne, które działają, zostały zaproszone na spotkanie. O którym stowarzyszeniu pan mówi?
Mówię o stowarzyszeniu Wytworzymy. No, jest to stowarzyszenie, które sobie radzą same, bez udziału środków miasta. No i nie za bardzo wiem, dlaczego nie dość, że nie biorą się środków miasta, nie dość, że sobie same radzą, jeszcze są jakby szykanowane z tego tytułu, nie są zapraszane na rozmowę. To dla mnie dosyć dziwna sprawa, więc bardzo bym prosił, żeby to stowarzyszenie, to przepraszam, ta fundacja, z tego co mi wiadomo, jest bardzo aktywna na terenie tego miasta. Nie tylko na terenie miasta, jest znana w całej Polsce, mogę powiedzieć, z pełną odpowiedzialnością, więc chciałbym, żeby tutaj były brane pod uwagę wszystkie stowarzyszenia, nie tylko te, które pobierają pieniądze ze środków miasta.
Ale fundacja, o której pan mówi, działa jak długo?
4 miesiące, ale nieważne, powiedział pan, że zaprosił pan wszystkich, no to albo wszystkich, albo wybieramy.
A można wiedzieć, jak fundacja rodzinna?
O fundację Wytworzymy, która się zajmuje tutaj sprawami szalowymi w mieście.
Być może jeszcze pani uznała, że to fundacja jeszcze nie współpracuje z miastem, dlatego państwo nie zostaliście zaproszeni, ale siedzi tutaj naczelnik, o czym będzie pamiętał, żeby państwa zapraszać. Dobrze?
Znaczy ja akurat nie jestem związany prawnie z tą fundacją, ale wiem, że doszło do takiej służby, że nie byli, a bardzo by chcieli.
Jeżeli tak, to mogą się ze mną spotkać indywidualnie.
Bardzo proszę, pan Skrzypka, trener.
Ja się jeszcze odnoszę, panie dyrektorze, do tematu, który przed chwilą był omawiany, odnośnie Wingivera, który jest w stadionie. To ja się pytam, dlaczego została ta osoba wzięta do współpracy, dlaczego kupiono pod jej nawóz, tak jak tu na Śląsku nie było nawozu, tylko trzeba jechać 70 km za Kraków, bo tam się mieści ich siedziba, bo byłem tam w tej siedzibie. I proszę mi powiedzieć, jak to jest. Jeżeli to jest taka fantastyczna firma, ale myślę, że takowa jest, tylko że jeżeli byłyby robione rzeczy, które ona mówi, to byłoby to wojsko wyglądało tak, jak należy. Ale to wojsko wygląda gorzej niż za pana Koźleckiego. No to proszę mi wytłumaczyć, jak to jest. Była osoba tu, miejscowa firma, która w jakiś tam sposób dbała, a tak fatalnego stanu morale, jak w tej chwili, jeszcze tu nie pamiętam od roku czasu. A wojsko ma dopiero 2 lata. Może w 23 roku zakończony.
Ale tam nie była robiona płyta wtedy, trenerze. Płyta była robiona w 2020 roku.
No to jest 5 lat. Dobra, ale to jeżeli była robiona, to czy ktoś to sprawdził, jak to było robione?
Nie do mnie pytania.
A, okej. Okay. No, ja proszę zapytać. To proszę mi wytłumaczyć, jak to jest, że to jest taka fantastyczna firma, którą pan twierdzi, to jest taki fachowiec. Z rozmowy wychodzi na to, że on jest naprawdę przefachowiec. Natomiast pan twierdzi, że za Koźleckiego było źle, a ja tylko stwierdzam fakt, to co widzę na oczy, że to po prostu jest fatalne.
Będzie jego pan stawiony na obiekcie, będziemy rozmawiać na temat jego obecnego stanu i tego, co możemy zaproponować, żeby ten stan poprawić. No, tak jak mówię, my staramy się realizować te zalecenia, które na szkoleniu zostały przekazane moim pracownikom, które znajdują swoje odzwierciedlenie w tabelach, które pan Sławina przygotowywał. Mówię tutaj o kwestii konkretnego rodzaju nawozu, ilości worków tego nawozu itd., itd. No to były symulacje, które on przeprowadzał po wcześniej przeprowadzonym badaniu na jednej i na drugiej murawie. No wie pan, ja nie znam się technicznie na tych sprawach, bazuję na wiedzy, tak jak sam pan określił, no jednak człowieka, który wydaje się no, być specjalistą w tym zakresie.
nie będzie dostawał wody w ogródku, to usypie. A murawa, która jest narażona na to, że trenują tam zawodnicy, są rozgrywane mecze, musi dostać podwójnej ilości wody. Bo to laik zrozumie. Człowiekowi, jak się chce pić, to usypie. Musi być. Roślina tak samo. Musi dostać wody, wody. Tego nie trzeba nikomu tłumaczyć.
Dziękuję bardzo. Ja myślę, że w tym czasie jeszcze to będzie wszystko wyjaśnione, że i po prostu...
Przepraszam, mogę? Jeszcze?
Tak jak to. Momencik, ja bardzo proszę teraz radny Jarosław Teleska.
Proszę.
Dobra, przepraszam. Poproszę o wyjaśnienie.
Mogę?
Tak, bardzo proszę. Proszę się nam przedstawić.
Dzień dobry, nazywam się Kamil Bochenek, jestem zawodnikiem z zakresu Przelać. Tutaj chciałbym sprostować pewne rzeczy na temat podlewania błyska i tak dalej, bo trenujemy tam 3 razy w tygodniu, to zdobywamy mecz mistrzowski w soboty, co praktycznie co 2 tygodnie i to, co wspominał trener. Uważamy z zawodnikami, że po prostu jest zaniedbanie w postaci podlewania tego błyska, bo naprawdę jest tam twardo, jeszcze pół roku temu przed zimą błysku wyglądało bardzo dobrze, zresztą warunki, które tutaj są na tym stadionie, to szkoda jakby zaniedbać, że tak powiem, bo stan murawy w tamtym roku był o niebo lepszy niż z tym i tak naprawdę uważam, że może tak pan dyrektor wspomniał, jeśli na tym nawozie, o ile zostało to błysko podlane, to po prostu to błysko powinno być podlewane niemal codziennie przy takich temperaturach, które są. Ale ja mam jeszcze pytanie do pana dyrektora. Marzec, w marcu była bardzo fajna pogoda, było około 20 stopni w tym roku. Mieliśmy rozgrywany ostatni mecz sparingowy przed rundą wiosenną. I została podjęta decyzja o ostatnim meczu sparingowym w sobotę, gdzie było około 23-22 stopni Celsjusza na boisku. Mieliśmy mecz odbywany około 11 rano. Dlaczego została podjęta decyzja, że musimy rozgrywać nawet sparingowy na sztucznej nawierzchni, gdzie druga drużyna Górnika Piaski mogła już trenować dzień wcześniej w piątek i rozgrywali ten ostatni sparing w sobotę na naturalnej nawierzchni, a zostało stosowane pismo do zarządu klubu, że stan murawy, że po prostu Polska jest zamarznięty, dlatego nie możemy zagrać tego meczu sparingowego przed sezonem.
Bardzo proszę, panie
dyrektorze. Żadnej korespondencji dotyczącej tego konkretnego dnia nie ma informacji o tym, że boisko jest zamrożone. To po pierwsze. Tak, trener teraz będzie wyciągał SMS-a albo wiadomość, która została wysłana zdecydowanie wcześniej. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię samego stricte informowania jednego i drugiego klubu, to jeden i drugi klub zgłosiły zapotrzebowanie, prośbę o to, żeby rozegrać ostatni sparing na płytach. To jest też fakt. Jedna płyta dostała zgodę na to, żeby od pana Swaliny, żeby przyjąć obciążenie, druga nie dostała. Tyle, jeżeli chodzi o tą historię, bo nie potrafię inaczej wytłumaczyć się tej kwestii i tyle.
To ja przepraszam bardzo, pan Swalina tu był i sprawdzał, czy jest boisko zamarznięte, bo pan 6 marca wysłał maila do klubu, że w związku z zamrożonym boiskiem, co ja zrobiłem filmik i pokazałem wszystkim, ten filmik jest, gdzie jest wbijany nóż w 3 miejscach i nie ma żadnego zamrożenia. I to był, mail był 6, ja ten filmik wrzuciłem 7, a myśmy mecz 10 przy 20 stopniu. To jest normalne podejście, gdzie na Piaskach nie było zamrożone boisko wtedy. I pan sali na to był? Mam się go zapytać?
Panie trenerze, ale pan mnie straszy teraz, czy co? Bo nie rozumiem. Generalnie, panie trenerze, sytuacja jest taka, że w kwestii, o której rozmawiamy, jest oświadczenie na stronie MOSIR-u, jest korespondencja mailowa, która jest do jednego i drugiego stowarzyszenia w tym temacie. I dla mnie ten temat jest po prostu zamknięty i wyjaśniony.
Czy pan Swalina był, bo przecież tak pan powiedział, to pan Swalina podejmuje telepatycznie decyzję o wojsku, że zamrożone.
Dziękuję bardzo. Ja powiem tak, ja się bardzo cieszę, że przedstawiciele CKS-u przyszli na tą komisję. My dowiedzieliśmy się o tych problemach, które nas bardzo zbuntują, ale też dowiedzieliśmy się, że po prostu no, komunikacja nie działa pomiędzy wami. Wy jesteście tak blisko, że nawet jeden do drugiego może przejść, nie w filmiki, bo o tym boisku wiem, że czytałam na Facebooku. Facebook na pewno nie rozwiąże problemów, a wręcz odwrotnie, tam nawet były różne takie no, nieprzyjemne sformułowania. I po prostu bardzo proszę, zarówno CHS, jak i pana dyrektora, ale myślę, że to spotkanie z burmistrzem Andrzejem Mankiem właśnie jakoś tak naprowadzi na prawidłowe tory i po prostu będziecie się dla dobra stadionu, dla dobra tylu lat, dla dobra sportu pszczelackiego i piłki nożnej CHS w Pszczeladzie, że państwo po prostu naprowadzą prawidłowe relacje i będziecie się między sobą dogadywać i wtedy po prostu byłoby najlepiej. Bardzo to proszę i apeluję do was wszystkich. No, i myślę, że po prostu przekażę to przez to. Dziękuję bardzo, proszę Jarosław Dereska.
Chciałbym wrócić do zasadniczego tematu zlecenia naszej komisji. A więc analizę działalności ze szczególnym uwzględnieniem uszkodzenia dzieci i młodzieży. Z tego choćby miał boisko zresztą sztuczną, gdzie przeważająca większość właśnie dzieci i młodzież korzysta z niego. One przechodząc, będąc na spacerze w parku Grabek, widziałem stan tej nawierzchni, tej trawy sztucznej. Dzieciaki biegały po tej trawie. Stwierdzam, że ten stan jest fatalny. Boisko zostało oddane, o ile pamiętam, w 2010 roku. Na pewno było utrzymywane na żywej jakości przez okres gwarancyjny. No, minęło już 100 lat. Pytanie do pana dyrektora, czy coś w tym kierunku będzie zrobione, aby bądź co bądź też chodzi o bezpieczeństwo tych dzieciaków, żeby no, nie daj Boże, jakiś tam wypadek zdarzył się poprzez złą jakość tej murawy.
No ja tak jak już wspomniałem wcześniej podczas prezentacji, wspomniałem o tym przy okazji wymiany żarówek, że mamy świadomość to, że oświetlenie na tym boisku nadaje się do wymiany i nadaje się też do wymiany już na wierzchnię. Więc no, szukamy jakiegoś finansowania, które by na to pozwoliło. W budżecie Mosiro na ten rok nie ma zagwarantowanych środków na remont tego obiektu. Mówimy tutaj, tak jak wspomniałem, o wielomilionowej inwestycji. Natomiast no, pojawiają się kolejne programy z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Jeżeli taki program, który byłby dedykowany pod takiego rodzaju naprawę czy modernizację obiektu byłby obecny, to na pewno byśmy się nad nim pochylili i no, nie jest to coś, na co nie zwracamy uwagi.
Chciałem państwu powiedzieć, że dzisiaj na Radzie z nowym burmistrzem ten temat żeśmy poruszali. Ale poruszaliśmy nie tylko temat jednej murawy, ale wielkości środków, które my pozyskujemy, jeżeli chodzi o remonty nawierzchni. Bo w tym roku będziemy robić szkołę numer 3, wymianę Orlika. Koszt 1 700 000. Dofinansowania 500 000. 1 200 000 z gminy. W przyszłym roku będziemy robić wymianę nawierzchni w szkole numer 2 i wieżni w szkole numer 7. Dofinansowanie 930 000. Nasze środki to jest ponad 1 300 000. Kolejne dofinansowanie, które rozpoczniemy w tym roku, to jest dofinansowanie Alimosiru. Tam potencjalnie dostaniemy około 2,5 miliona, a 3,5 miliona będziemy musieli dołożyć własnym. I ja dzisiaj rozmawiałem po to spotkanie i mam nadzieję, że pan odniósł dobre wrażenie na zespole kierowniczym, że naszym celem jest pozyskiwanie środków zewnętrznych. Jeżeli takie programy będą, to będziemy się starać, żeby te środki pozyskać. Natomiast koszt wymiany tego boiska, nie wiem, czy by zamknął się między 2 a 3 miliony. Trudno mi jest powiedzieć. Natomiast, proszę państwa, zrozumcie jedną rzecz, że my mamy pomnażać pieniądze, które są pieniędzmi, które mamy inwestować. Nie będziemy ze środków naszych finansować inwestycji stuprocentowo. Więc czekamy na ewentualne programy, bo pojawił się program, też dzisiaj żeśmy rozmawiali, pojawił się program, prosiłem pana dyrektora o rozpoznanie, żeby rozpoznał temat budowy nowych boisk z możliwością dofinansowania 50%, ale nowych. Czyli nie ma możliwości, żeby finansować to boisko, o którym pan mówi. Do czasu, kiedy nie pozyskamy środków zewnętrznych, będziemy starać się to boisko utrzymać na takim poziomie, żeby ono było bezpieczne i jak najdłużej, żeby można było go eksploatować. Natomiast myślałem o tym boisku dużym, bo to jest program Ministerstwa Sportu budowy nowych boisk o wymiarze minimalnym 45 na 90 metrów, ale pan dyrektor mi mówi, że niestety na Piastach, gdzie planujemy, była dzisiaj w prezentacji pokazane boisko boczne, tak jak mamy tutaj na Sportowej, że tam też planujemy, że będziemy mieli boisko boczne ze sztuczną nawierzchnią. Ale jaki jest powód? Musimy główne boisko przesunąć w kierunku tego budynku albo w kierunku powiedzmy tego terenu za stadionem, żeby to boisko boczne umieścić. Więc jak najbardziej mamy to na względzie, ale musimy szukać programu, który nam dofinansuje w pewnym stopniu to zadanie. Natomiast jeżeli chodzi o utrzymanie, no to będziemy robić wszystko, żeby to boisko, a jest bardzo mocno eksploatowane, żeby ono wytrzymało jak najdłużej.
Ja będę chciała powrócić do końca właśnie tego tematu. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałem jeszcze zaznaczyć, że tutaj też porusza się ten temat i zgłaszamy ten problem. W związku ze sztuczną nawierzchnią, w ostatnim czasie, kiedy jeszcze nie mieliśmy możliwości wejść właśnie na Murawę i był rozgrywany mecz mistrzowski A-klasy naszych rezerw CKS-u Żelacz, sędziowie zwrócili nam bardzo mocno uwagę na to, że w najbliższym czasie może się znaleźć arbiter, który nie dopuści do rozegrania w ogóle meczu na tym obiekcie, z tego względu, że jest ono już dziurawe i jest wytarte. Polecam Państwu radnym wejść na tą Murawę sztuczną i zobaczyć, w jakim ona jest stanie. To zagraża często zdrowiu, nie mówię w życiu, ale zdrowiu szczególnie dzieci, którzy trenują nie tylko CKS-u Żelaz, bo w tej chwili trenują tam zawodnicy wszystkich trzech klubów. Więc tutaj pod względem bezpieczeństwa uważam, że jeżeli ktoś posiada samochód, to musi też posiadać mimo wszystko środki na wymianę oleju, klocków hamulcowych i tym podobne. Więc jeżeli jednostka MOSIR-u nie bierze pod uwagę utrzymania w obiektu na należytym użytkowym poziomie, to uważam, że zarządca źle zarządza tym obiektem.
Ja bardzo proszę jeszcze o wasz stronę.
Odnośnie tego boiska rezerwowego, to może dopóty się nie znajdą jakiekolwiek środki, żeby coś z tym boiskiem zrobić, może jakiś sposób, żeby zabezpieczyć. Nie wiem, taki pomysł, zamknąć bramki, żeby tam ludzie zewnątrz nie wchodzili, bo tam często się zdarza tak, że chodzą tak miejscowe pijoczki, siedzą sobie w centrum butelkami, mieszają się na siatkach. Tu może jest problem, może zamknąć te bramki, znaczy, może klucz wydawany z posilu.
Już powiem, jak to wygląda. My tam zamontowaliśmy teraz kamery, które są przeglądane, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jak swojego czasu zamknęliśmy ten obiekt i wszystkie furtki były zamknięte, to naraziliśmy się na dodatkowe koszta, bo zostały za chwilę powyłamywane zamki, zostały poodginane te przęsła, które są do furtki, po to, żeby swobodnie można było na ten obiekt wejść. No, bramki w tej chwili to też stowarzyszenie potwierdzi. Stowarzyszenia dostały klucze, są sukcesywnie bardzo dobrze przez stowarzyszenia zamykane, ustawiane w sposób bezpieczny plecami do pola gry, na stojąco, nie należąco, po to, żeby nikt tam nie skakał po tych siatkach i tak dalej. Więc na tyle, na ile możemy, panie radny, postaramy się ten obiekt zabezpieczyć. Natomiast jeżeli chodzi o te kwestie uszczerbków, bo dostaliśmy też zgłoszenie ze strony Stowarzyszenia CKS Żelaz, też do tego tematu podeszliśmy. Jesteśmy w trakcie pewnych rozmów dotyczących możliwości naprawienia tych miejsc, w których ta ziemia gdzieś tam się, tam jest jakieś miejsce, jedno chyba przy rzucie karnym, tam jest takie zapadnięte jedno miejsce. Mamy to na uwadze, tylko to jest wszystko kwestia kosztów, tego, żeby po prostu znaleźć firmę, która no, w ramach jakichś pieniędzy, którymi powiedzmy dysponujemy, no byłaby w stanie nam pomóc. No, reszta to jest tak, jak mówił pan burmistrz. My zdajemy sobie sprawę z tego, że ten obiekt po już 15 latach użytkowania bardzo intensywnego, bo to jest całoroczne użytkowanie i to przez kilka stowarzyszeń i podmiotów, no wymaga już po prostu pewnych no, konkretniejszych prac. No ale na to musimy znaleźć środki.
Dziękuję bardzo. Pani,
ja jeszcze chcę się odnieść do bezpieczeństwa naszych dzieci i zawodów. Powiedział pan dyrektor, że kamyczki, które się pojawiają na boisku, to jest wynik areacji, czy nie wiem jak się to nazywa. Dla mnie to było tak, było nakuwane wojsko, czyli napowietrzane, całe wojsko, okej. Okay. Kamyczki się nie pojawiły. Kamyczki pojawiły się w miejscach, gdzie została dosiana trawa. Tych miejsc było dosłownie na obrębie wojska 6. Dosłownie 6 miejsc, gdzie największe było przed polem karnym i pod bramkami. I tam się pojawiły kamyki w momencie, jak opadał deszcz. Czyli kto? Ja na potrzeby posypałem te kamyczki. Nieprawdą jest. A pojawiły się tam te kamyczki z ziemi, która została posiana na wojsku, z tej kupki ziemi, bo jak się tam
były zrobili. Nie siejemy już. Także to.
No, no, kto tam w ogóle tam nabierał to?
Ale to wie pan, my zakupiliśmy, zakupiliśmy trawę, zakupiliśmy worki nowej ziemi, ponieważ faktycznie w zeszłym roku, jak robiliśmy dosiew, to użyliśmy ziemi, która miała w sobie taki drobny granulacik. Natomiast to, o czym panu mówię, to jest też informacja, którą ja przedstawiłem panu Spalinie, który powiedział mi, napisał mi to w wiadomości, że jest to normalne, że takie kamyczki mogą się pojawić po rozbijaniu twardej gleby i wyciąganiu tego, co jest pod spodem do góry. Bo my nie tylko robiliśmy nakłuwanie murawy i dopuszczenie powietrza, ale też robiliśmy drugi zabieg najcięższym sprzętem, który jest w Polsce, który ingerował w glebę na ponad 20 cm, rozbijając tą twardą nawierzchnię, która tam została przed posianiem murawy w 20 roku wsypana.
To dlaczego to nie było na całym boisku, tylko w tych miejscach, bo była posiana?
No to już panu mówię, trenerze, w momencie, w którym wbijamy urządzenie do mierzenia wilgotności na polu karnym od strony hotelu, urządzenie wbiło się na 17 cm. W miejscu, w którym jest boisko sztuczne, pana nie interesuje, co są,
nie?
Nie,
nie.
Dobrze, to nie będę tam przyjął.
Nie, nie, pan nie
kończy. Dobrze, dziękuję bardzo. Bardzo proszę,
Wydaje mi się, że kluczowe pytanie odnośnie murawy, już kończę z tą murawą. Były przewidziane kwota 20 tysięcy złotych na utrzymanie wojsk, tak? Pan dyrektor mówi, że już wydał 26 tysięcy, tak? Tak. Czy pan dyrektor wnioskował o poszerzenie tej kwoty?
Nie, przesunąłem to po prostu z innych paragrafów. Wewnątrz budżetu, który dysponuje. Proszę? Na utrzymanie murawy. Spróbujemy sobie może poradzić partnerami biznesowymi. Może spróbujemy zaoszczędzić na czymś innym. Jednostka jest w reorganizacji, więc generalnie też mamy jakieś tam pieniądze, które są na przykład na paragrafie wynagrodzenia, które były zaplanowane, a dwóch pracowników gdzieś tam nie ma. Więc to jest kwestia tego, jak nasze wykorzystanie budżetu będzie, jakie będą potrzeby na tą formę.
Bardzo proszę, jeszcze
wracam do tematu szkolenia dzieci i młodzieży. Pytanie do pana burmistrza. Czy Akademia Piłki Nożnej została od miasta finansowana?
Mówi pan o Akademii Piłki Kapiackiej. Tak? Czy
ona jest nazwana tutaj nawet pan dyrektor. Nazwałem APN Trzelać.
APN Trzelać. Ja już panu powiem, jaka jest konstrukcja. Górnik Piaski jako Górnik Piaski złożył zapotrzebowanie o dotację, środki dostał. Natomiast górnik Piaski ma podpisane porozumienie między górnikiem Piaski a pewnym górnikiem Piaski. I to ich porozumienie reguluje, które środki z tej dotacji mają przeznaczyć dla APN.
A można mieć czym zarząd miasta, kierował się udzielone dotacji?
Bo APN Górnik Piaski nie wystąpiło o dotację, tylko sam Górnik Piaski. Więc to nie my kierowaliśmy się, tylko te stowarzyszenia, które składały wniosek o dotację.
Dochodzą do mnie słuchy, że ogromne iskrzy między APN a Piaski. Czyli tak rozumiem, że APN jest jakby dotacyjnie złączony z Górnikiem Piaski. Co się stanie, jeżeli...
Ja nie wiem, co się stanie, panie radny, dlatego że to nie ja kieruję działaniami stowarzyszeń. To zarządy stowarzyszeń.
Jest pan z tym finansowaniem,
dotacją. Finansowanie, a ten krok.
Dotacją, bo chodzi mi o to, żeby ta młodzież miała jakieś...
Ale ona jest zaplanowana, te pieniądze, jeżeli chodzi o pieniądze, które są przeznaczone na Górnik Piaski. Tam są szkolenia grup młodzieżowych i te pieniądze powinny być przekazane na APN Górnik Piaski.
Coś doszło do mnie, że do czerwca coś APN z Górnikiem
Piaski. Ja nie wiem, wiem, że
ten się współpracował, a dotacja
jest na cały rok.
Jest na cały rok.
Jak będzie coś, co się będzie zmieniało, to spotkamy się ze stowarzyszeniami, bo na razie miałem spotkanie osobno. Wiem o tym, że ta współpraca powoli się kończy. No ale nie mam na razie informacji, jak wyobrażają sobie dalej finansowanie tego, co daliśmy w dotacji Górnikowi Piaski, więc nie mogę panu odpowiedzieć.
Rozumiem, że jeżeli dojdzie do całkowitego rozłamu, Górnikowi Piaski ta dotacja zostanie podniesiona.
Ja panie radny, jeżeli mogę...
Jeszcze dokończę zdania. A zostaną te środki przeniesione do stowarzyszenia APN.
Znaczy nie do końca, dlatego że oni nie dysponowali ośrodki. Ja jeżeli mógłbym zasugerować, żeby tą współpracę z uwagi na dobro i dzieci i dotacje, żeby ją utrzymali do końca roku budżetowego. Ale czy tak będzie, trudno mi jest powiedzieć.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zatem zamykam temat.
Ale czy ja tego nie, ja mam kolejne jeszcze pytanie do pana dyrektora.
Bardzo proszę.
No, tak jak obiecałem panu burmistrzowi tutaj, odnośnie umów, panie dyrektorze, odnośnie umów zawartych ze stowarzyszeniami, pan dyrektor na jednym z komisji zaznaczył na sam koniec, tak właśnie powiedział, że wszystkie umowy pomiędzy Mosirem Czelać, a stowarzyszeniami są jednakowe. Dobra? Są jednakowe. To dlatego mam kilka pytań odnośnie tych umów. Nie wiem, czy mogę przedstawić wszystkie te pytania, bo jest ich 8, dosyć sporo tego jest. Czy jest coś czytania, czy w jaki sposób?
Znaczy, no ja wiem, na ile czy może się panowie skontaktują, czy...
Może pan radny może to w formie pisemnej, ja po prostu oddaję.
Chciałbym wszystkim radnym przedstawić, że tam jest do zgodności jest około 8 i to mnie martwi, że czemu za każdym razem CKS ma inne podpunkty jak cała reszta. I chciałbym powiedzieć jasno, że nie tylko i wyłącznie robię to ze względu na to, że ten klub od dziecka jest blisko mojemu sercu, ale po prostu uważam, że jest to, nie wiem czy spowodowane, że za każdym razem było bicie tylko i wyłącznie ten klub od samego początku, bo trzeba zaznaczyć jasno, że CKS Szczeracz w dniu 9 stycznia 2025 wysłał do wszystkich rad taką prośbę o podjęcie skutecznych działań i udzielenie nam pomocy i wsparcia, abyśmy mogli ze spokojem prowadzić swoją działalność i nadal rozwijać i szkolić szczerackie talenty. I przede wszystkim to muszą Państwo to mieć na uwadze, że CKS w całej tej jakby awanturze, co wszyscy tak myślą, że są bardzo do tego skłonni i idą w to, nie wnioskował o to, co zawsze wszyscy wnioskują, czyli o powiększenie, nie wiem, dofinansowanie, o większe pieniądze. Tu nie jest problem pieniądze, tylko spokojna praca. I przede wszystkim to, ci ludzie, tak samo CKS, jak i Górnik Piaski, oni nas wybrali, to my jesteśmy tymi radnymi przez nich wybrani. I my powinniśmy wszystko robić, żeby z nimi rozmawiać. Nie robić problemu, że się nie spotykamy, nie mamy czasu, albo bo to jest klub, powinien cieszyć się z tego, bo im coś dajemy. Nie. My wszyscy jako radni powinniśmy usiąść i każdego tak samo traktować. Obojętnie pomimo naszych poglądów, że kogoś możemy mniej lubić czy lubić. Dziękuję. A wszystkie te moje różnice w tych umowach będą do pana przesłane, dobrze?
Dobrze. Ja właśnie po bańcie, który dostaliśmy tę informację na maila. Pierwszą moją rzeczą właśnie było, właśnie też rozmawiałam wówczas telefonicznie z Łukaszem Stroniakiem, umówiłam się z prezesem CKS, żeby po prostu te wszystkie problemy omówić. Dlatego, tak jak mówię, zainteresowałam się momentami i cieszę się, że mnie radni również. Czy jeszcze jakieś pytania w sprawie? Bardzo proszę, Jarosław Zielewska.
Poruszono temat umów. I mam tylko jedno pytanie z tym związane. Otóż w paragrafie przyjrzałem się wszystkie umowy z funkcjami. Paragrafie 5, i tutaj pytanie do pana dyrektora. Paragrafie 5 umów. Ja go szybko przeczytam ten fragment. Mocy przemać ma prawo do odwołania z wyprzedzeniem jednego tygodnia zajęć ujętych w harmonogramie w przypadku organizacji imprez ogólnomiejskich. I to wszyscy, każdy z tego szybko podpisał tą umowę. Na tym się kończy, kropka. A w CKS-ie jeszcze jest dodane słowo i komercyjnych. Czym rzecz?
Szczerze mówiąc, nie potrafię Wam w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie. Być może wynika to z tego, że CKS Przelać posiada też obiekt, co do którego możemy korzystać z niego komercyjnie. Mówię tutaj na przykład o sali w budynku obsługi stadionu. I chyba tylko i wyłącznie na tym obiekcie w Czeladzie wcześniej mieliśmy imprezę o charakterze komercyjnym i dlatego ten zapis został tam dodany. Ale czy on cokolwiek zmienia w mojej opinii?
Jednak istnieje to. Mnie ciekawi, bo dlaczego akurat w tej jednej umowie jest dodane słowo komercyjne. Dziękuję bardzo za odpowiedź.
Czy jeszcze są jakieś pytania, czy przerwaliśmy temat?
Jeżeli ja mogę jeszcze.
Bardzo proszę, radny Patryk Brzulec.
Dziękuję pani przewodnicząca. Ja nie jestem członkiem tej komisji, natomiast no, temat jest mi bardzo bliski, leży w moim sercu i tak tutaj w ciszy się przysłuchuję tej dyskusji dzisiejszej, ale też obserwuję tą atmosferę, która narasta, która piętrzy się gdzieś tam w przestrzeni publicznej. Wiele słów tutaj dzisiaj padło i nie będziemy tutaj powtarzać. Ja tylko miałbym taki apel do nas wszystkich i do dyrektora i do zarządu klubu, do trenera, żeby to dzisiejsze spotkanie, które uważam, że było bardzo potrzebne, ale potraktujmy to jako takie oczyszczenie, jako takie zawieszenie prawdziwe broni na jakiś czas. Dajmy sobie chwilę na to, żeby te sprawy uporządkować na poziomie stowarzyszeń, zarządu MOSIR-u, ale również gminy nas radnych, bo atmosfera, która w tej chwili się wytworzyła, i to nie chodzi tylko o murawę, ale ogólnie o takie animozje, mam wrażenie, że też jakieś takie prywatną niechęć konkretnych osób do siebie, do niczego nie prowadzi. To, co przez te 10 lat w tym mieście udało się zbudować, zrobić, zawsze było oparte o jakąś formę współpracy i porozumienia. Na konflikcie nie zbudujemy nic, panie trenerze. Naprawdę, dążmy do tego, żeby te sprawy wyprostować. Stadion był wyremontowany nie po to, żeby dzisiaj był kościół niezgodny, tylko po to, żeby służył naszym mieszkańcom, żeby służył CKS-owi Czelak, bo to jest decyzja, też była podejmowana wiele lat temu, żeby od tego stadionu zacząć, a nie od drugiego stadionu, bo to jest miejsce centralne i historyczne.
historia tego miasta. Murawa zawsze miała być perełką i mielibyśmy być z niej dumni. Coś nie wyszło po drodze i trzeba to po prostu naprawić. Coś się wydarzyło. W jednym miejscu jest głębiej dobra nawierzchnia, w drugim jest płytko, pewnie dlatego wychodzą kamienie, bo tak się zdarzyło, ale to są fakty. I teraz nie obrażajmy się na siebie, tylko poszukajmy, słuchajcie, rozwiązania. Także ja apeluję, potrafię, jest pewnie zawsze duży empat, więc potrafię wczuć się w pozycję dyrektora, który jest wymieszany na słupy, który ma też małe dziecko, źle się z tym czuje, kiedy gdzieś w tej przestrzeni internetowej jest wyzywany, jest szanowany, jest kampania przeciwko niemu prowadzona. Apeluję do tego, żebyśmy zawiesili tą broń. Słuchajcie, kibice, zawodnicy, panie trenerze, dajmy sobie czas, tak? Dużo tutaj dzisiaj padło. Nie szukajmy przesuniętej kostki na trybunie, nie szukajmy krzywej linii. Tak się zdarzyło. Ja mam nadzieję, że po tym spotkaniu rzeczywiście ten nadzór, nie tylko delegowany panie dyrektorze, ale rzeczywiście nadzór nad tymi zadaniami będzie sprawowany. Nie wydarzy się to dzisiaj. Nie naprawimy tej murawy dzisiaj, bo są potrzebne działania, są podejmowane próby. Czas nie cofniemy. Nie zakładam tutaj swojej woli, nie chciałbym, żeby ta zła wola była zarówno ze strony dyrekcji MOSIR-u, stowarzyszeń, czy tym bardziej Urzędu Miasta, burmistrza jednego czy drugiego. Środki pewnie też poszukamy, jeżeli będzie taka potrzeba, bo z tego co słyszę, to nie są miliony, tylko kilkadziesiąt tysięcy po to, żeby tą murawę naprawić, przecież byli być dumni, tak? Rozgrywane są tutaj mecze rami pod okręgu Pucharu Polski. No, nie możemy się ten obiekt wstydzić, musimy zrobić wszystko, żeby tą murawę doprowadzić do ładu. A tutaj bym prosił, żebyście zawiesili broń i po prostu doszli do porozumienia.
Dziękuję bardzo. Bardzo dobre słowa i myślę, że właśnie tak się stanie. To ja dziękuję, zamykam temat.
Chciałbym tutaj Patrykowi, radnemu Patrykowi Trybunowi podziękować za te słowa i mam nadzieję, że każdy z nas sobie weźmie je mocno do serca, bo chodzi o to tylko i wyłącznie, żeby to my, czeladzianie, byliśmy dumni z tego, co mamy. A jeszcze raz podkreślę, utrzymanie jest na pewno tańsze niż remont. Dobrze każdy to wie, kto remontował. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Ja niestety muszę uciekać się z zawodowych spraw.
My też jesteśmy pełni nadziei, że to wszystko zacznie się dobrze układać. Dziękujemy bardzo. Przechodzimy do tematu drugiego. Opiniowanie materiałów sesyjnych. Jeżeli Państwo chcą zostać za mną, to bardzo proszę, ale jeżeli nie, to dziękujemy. Jak widać, to spotkanie było potrzebne. Dziękujemy bardzo.
Ja jestem do rozmowy zawsze.
Mamy też. Zapraszamy. O, to mi się podoba. Temat drugi, opiniowanie materiałów sesyjnych. Nie ma żadnych materiałów dotyczących naszej komisji na środową sesję. Zatem sprawy różne. Czy ktoś ma? Bardzo proszę, ale zadumą na
publiczne. Tak, kiedy dostanę pozostawienie wydatków na zajęcia wyjątkowe i wypłatę, takie symulacje, bo nieodpłatne. No niestety nie dostałam ich do tego. Znaczy, co przeszkoda przesłały, że koszty.
No, pani radna, tak. Nie wiem z czego to wynikało, jak najszybciej się. Nie wiem, dlaczego nam to poszło bardzo, ale okej.
Bardzo proszę, radna.
Może w formie przypomnienia, bo w ubiegłym roku ustaliliśmy sobie, że postaramy się, by powierzchnia dookoła basenu żelazkiego została przeznaczona pod reklamę i że postaramy się znaleźć ludzi, którzy chętnie się tam zareklamują. Zbliża się sezon, myślę bardzo, żebyśmy przy użyciu żelazkich mediów i po prostu przypomnieli przedsiębiorcom, że mogą reklamować, zawsze dodać dodatkowy zysk na terenie miasta. Pomysł był świetny, zdaje się, że wyszedł spod ręki pana Drecki i po prostu chciałbym o przypomnieć.
Ja tylko, jeżeli mogę powiedzieć, że w zeszłym roku zainteresowaliśmy i ta reklama, że można się reklamować na basenie, ona już była. Tylko nie wiem, czy ona była na tyle mało skuteczna, że tam tych osób, które się reklamowały, było mało. Trudno mi jest powiedzieć, musiałbym spytać pana byłego prezesa wodociągów, jak to wyglądało.
No właśnie, o ile dobrze pamiętam, to po prostu zabytła nas trochę reklama, to znaczy nie dotarliśmy do ludzi, którzy mogli być zainteresowani, bo zdaje się, że profesorze mediowy czy lasy wodociągów ma dosyć skromną odbiorcę. Po prostu myślę, że gdyby miasto czelać, starało się być w swoim zasięgu, to jest szansa na jakiś odzew, a wiadomo, że mogę się wyszyć. Nie, mam też trochę czasu, bo w tamtym roku ruszyliśmy jakby tak już mając sezon na razie, ale jak mamy to więcej czasu, to myślę, że łatwiej będzie kogoś zainteresować.
Ja jeszcze w woli uzupełnienia, nie wiem, czy Państwo śledzą media nasze miejskie, że od chyba zeszłego miesiąca, nie, albo od kwietnia, uruchomiliśmy nowy profil Inwestii Czeladź, który ma służyć właśnie przedsiębiorcom, po to, żebyśmy przedsiębiorców z naszego miasta mogli reklamować. I to jest jakby jedna część składowa. Druga część składowa to jest to, że chcemy reklamować nasze tereny inwestycyjne, a trzecia to jest to, że chcemy przedsiębiorcom pomagać, czyli robić szkolenia, jeżeli chodzi o naszych urzędników. Teraz w piątek było spotkanie z przedsiębiorcami. Na tym spotkaniu był pan naczelnik Kubasik, który przedstawił naszą koncepcję. Myślę, że ona będzie dobrze przyjęta i przedsiębiorcy w dużej mierze nam się przedstawili, czyli my przygotujemy materiał po to, żeby to była reklama dla nich, a być może oni będą chcieli się zareklamować na ogrodzeniu basenu, a wystartujemy w czerwcu. Dobrze, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze mamy jakieś...
Dziękuję bardzo.